Teraźniejsza prawda numer 79. Listopad, grudzień 1935 roku. Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza. Eliasz uderzył wody. I stało się, gdy oni szli rozmawiając. Wóz ognisty i konie ogniste rozłączyły obydwóch. Elizeusz podniósł płaszcz Eliaszowy. Uderzył nim wody. Druga Księga Królewska, rozdział 2, wersety 8, 11, 12 i 14. Pierwszy raz wydano ten artykuł w angielskim języku 9 grudnia 1918 roku. Nowe tłumaczenie z angielskiej teraźniejszej prawdy z 1932 roku, strona 114. W ostatnich latach parousji, lud pański słyszał wiele względem ostatnich doświadczeń proroków Eliasza i Elizeusza. On sługa pisał i mówił wiele o tym, jak i o innych przedmiotach w czasie jego ostatnich 16 miesięcy. A lud pański z zadowoleniem rozmawiał o tym przedmiocie, tak przed, jak i po przemianie wiernego sługi. Piszący, będąc jednym z nich, również brał udział w tych dyskusjach. Dwa razy próbowano drukiem pobić nasze wyrozumienie na ten przedmiot. Jedna z tych prób ze strony J.F. Rutherforda ukazała się w Strażnicy z 15 lutego 1918 roku, a druga ze strony F.H. McGee pod tytułem Ważny list do wszystkich braci, potwierdzony i rozesłany przez Komitet Pastoralnej Biblijnej Instytucji, PBI, dołączony do Komitetowego Biuletynu z września. Chociaż są to jego poglądy, wszakże są one także poglądami Komitetu przeciwko tłumaczeniu piszącego. Te dwa publiczne ataki z dwóch punktów zapatrywania zupełnie usprawiedliwiają nas i wzywają, abyśmy przedstawili ten przedmiot drukiem. Zgodnie z tym nastąpi szczegółowe wyjaśnienie tego przedmiotu z odpowiedziami na zarzuty nam czynione i pobicie ich poglądów. A uczynimy to w duchu miłości dla błogosławieństwa wszystkiego ludu pańskiego. Przed przystąpieniem do szczegółów podamy kilka wstępnych uwag, które będą na miejscu. Ponieważ przedmiot ten ma charakter biblijny, zatem będzie korzystnym dla nas w badaniu, aby zapamiętać pewne zasady. Pierwsze, żadne pismo nie może być zrozumiane aż we właściwym czasie, bez względu jak bardzo uczonym lub użytecznym mógłby się ktoś okazać, to jednak niemożebnym jest, aby mógł wyrozumieć jakiekolwiek pismo, aż w czasie właściwym. Albowiem Pan jest tym, który otwiera pieczęcie tegoż. Objawienie, rozdział 5, wersety od 2 do 7, rozdział 6, werset 1, i tak dalej. Drugie, proroctwa i obrazy zwykle nie są zrozumiane jasno przed ich wypełnieniem. Trzecie, proroctwo lub figura połączone z próbą charakteru, nie może być zrozumiane przed nastąpieniem próby. Przyczyna tego jest bardzo widoczna. Jeśliby jasne wyrozumienie takiego proroctwa albo obrazu było udzielone przed wypełnieniem się tego, przeszkadzałoby to zamiarowi pańskiemu uczynić doświadczenie przez próbę. Właśnie z tej przyczyny Pan nie dał onemu słudze jasnego wyrozumienia poza obrazowych szczegółów ostatnich doświadczeń Eliasza i Elizeusza, a że on nie rozumiał tego przedmiotu jasno, wykazują jego pisma i kazania na ten przedmiot, na przykład Watchtower z 1915 roku, strona 285, z 1916 roku, strony 3, 38 i 263. Te same artykuły można czytać w polskich strażnicach z odnośnych lat i tak. Wóz ognisty Eliasza w Strażnicy z listopada 1915 roku, uderzenie Jordanu przez Eliasza, w Strażnicy ze stycznia 1916 roku, w figuralne doświadczenie Eliasza i Elizeusza. Z kwietnia 1916 roku, żniwo jeszcze nieskończone, strażnica z września 1916 roku. W tych wszystkich artykułach wyraża się on jasno, lecz przypuszczalnie o różnych częściach tyczących się naszego przedmiotu i dlatego, często wyrażał swoje przekonanie, że szczegóły tego nie będą zrozumiane wpierw, aż się wypełnią, jednak Pan dozwolił mu, aby rzucił dosyć światła na ten przedmiot w ogólności. Wobec tego, to co on nam dał odnośnie tego przedmiotu, jest dostatecznie jasnym dla nas, aby wyczytać wypełnione szczegóły, które nie mogły być rozpoznane przed wypełnieniem się i połączoną z tym próbą. Również nie jest to poniżeniem dla naszego umiłowanego pastora, że nie był w stanie przewidzieć tych wszystkich niewypełnionych się jeszcze szczegółów, lecz raczej dziwi nas to, że miał jasne pojęcie o wielu szczegółach tego przedmiotu, nawet przed wypełnieniem się tej figury i przed próbą, aby przez to wielu pokornych przyjmujących jego myśli, zasady i określenia mogli jasno zrozumieć szczegóły od czasu ich wypełnienia. Wierzymy, że przy pomocy onego sługi Pan nam dał wyrozumieć znaczenia tych wszystkich wypełnionych szczegółów i dlatego z przyjemnością przedstawiamy to drogim braciom i siostrom, którzy z powodu ataków J.F. Rutherforda i F.H. McGee prosili nas, abyśmy dali naszą odpowiedź, wierząc, że jest to wskazówką opatrzności, aby te poglądy wyszły z druku i były przedstawione Kościołowi. Uderzenie Jordanu. Zaczynamy od uderzenia Jordanu. Zgodnie z naszym wyrozumieniem pierwsze pozaobrazowe uderzenie Jordanu odbyło się między jesienią 1914, a jesienią 1916 roku. To jest zgodne z oświadczeniem onego sługi, w Watchtower z 1916 roku, strona 39, kolumna 2, ostatni paragraf, lub w Polskiej Strażnicy z kwietnia 1916 roku, strona 8, kolumna 2, paragraf 3, który brzmi jak następuje, czy myślisz, że to, uderzenie Jordanu, jeszcze nie nastąpiło? Może się nasunąć pytanie. Zdaje się, że to jeszcze nie wypełniło się zupełnie. Czy fotodrama ma z tym coś do czynienia? Może być. Czy możemy spodziewać się czegoś więcej? Nie wiemy. Zdaje się, że jest jeszcze coś więcej, lecz stanowczo nie możemy jeszcze tego powiedzieć. Z tego fragmentu widzimy, że on sługa około nowego roku 1916 wierzył i pisał, że uderzenie Jordanu postępowało już w tym czasie i myślał, że należy spodziewać się czegoś więcej. Że pierwsze uderzenie Jordanu odbywało się od jesieni 1914 roku, jest wyraźnie pokazane w Watchtower z 1915 roku, strona 286, kolumna 2, paragraf 4, porównaj z paragrafem 3. Niezniechęceni badacze Pisma Świętego postępują dalej, tak jak Eliasz z Elizeuszem postępowali po przejściu Jordanu. Odtąd już nie wyglądają szczególnej daty, jak i Eliaszowi nie było wskazane żadne szczególne miejsce, do którego miał się udać. Strażnica z listopada 1915 roku, strona 5, kolumna 4, paragraf 5. Porównajmy uważnie obraz i wydarzenie tego okresu, a zobaczymy, czy nie zgadzają się harmonijnie z tą myślą. Zgodnie z myślą onego sługi, że Jordan wyobraża narody, ulegające wyrokowi potępienia, bo Jordan oznacza osądzony, potępiony, a wody w symbolach biblijnych wyobrażają narody w stanie zorganizowanym. Objawienie rozdział 17 werset 15. Umyślnie mówimy, narody w stanie zorganizowanym, bo to jest właściwe znaczenie tego słowa narody w liczbie mnogiej, dlatego rozumiemy, że werset ten odnosi się do narodów, z punktu zapatrywania politycznego, religijnego, finansowego i przemysłowego, a więc przez słowo Jordan rozumiemy, władców, duchowieństwo, arystokrację, wodzów pracy i ich obrońców. Tak więc narody zorganizowane w te cztery związki, miały być srogo strofowane i poddane wyrokowi potępienia przez pozaobrazowego Eliasza, a to strofowanie jest pierwszą, a wyrok drugą i ostatnią częścią tego, co oznacza uderzenie Jordanu. Ufamy, że w dalszym ciągu stanie się to jaśniejszym. Dla wzmocnienia myśli onego sługi, że płaszcz Eliasza był oznaką jego władzy, jako boskiego proroka do Izraela, cytujemy fakt, że słowo przetłumaczone płaszcz, adaretch, różni się od słowa, które oznacza szatę i nadaje myśl o insygniach, odznakach, czci, władzy i wspaniałości. Według objaśnienia poza obrazu przez brata Russella, że płaszcz reprezentuje boską władzę pozaobrazowego Eliasza, nadając mu prawo być mówczym narzędziem Pana do pozaobrazowego duchowego Izraela, jest dokładnym objaśnieniem. W rozbieraniu niektórych elementów, wchodzących do tej władzy on sługa pokazał nam m.in., że to obejmowało upoważnienie, prawdę i władzę finansową. Gdy badamy wyrażenie władza, aby być prorokiem Bożym, dowiadujemy się, że w wypełnieniu ona posiada następujące 7 stopni. Pierwsze, boskie upoważnienie, to jest, spłodzenie z ducha, drugie, upoważnienie przez Kościół, to jest, uznanie tej usługi i sług, trzecie, prawdę, czwarte, kontrolę dzieła prawdy, którą Kościół posiadał i używał w swoim przedstawicielu, onym słudze, piąte, kontrola nad literaturą prawdy, za pośrednictwem której poselstwo było wysyłane, szóste, kontrola przewodników usługi, to jest, pracy kolporterskiej, pielgrzymskiej, ochotniczej, fotodramy i wydawanie pism, i siódme, kontrola nad finansami potrzebnymi do prowadzenia dzieła. Małe zastanowienie zadowoli nas, że władza Kościoła jako mówczego narzędzia Bożego do nominalnego duchowego Izraela składała się z tych 7 stopni. Sprawa jest tak jasną, że nie wymaga więcej dowodów dla tych, którzy są zdrowo obznajomieni ze Słowem Bożym i ruchem żniwa pańskiego. Tak jak płaszcz był symbolicznym, tak było i zwinięcie tegoż. To reprezentowałoby połączenie i skupienie tych wszystkich 7 czynników, którymi się posługiwano, to jest, że lud Pana, jako nowe stworzenie, uznając służbę i jej narzędzia używałby wszystkie prawdy, kontrolę dzieła, literaturę, gałęzie, usługi i finansowe władze konieczne i nadające się do publicznej pracy w uderzeniu Jordanu, ale to wyłączyłoby wszystkie szczegóły władzy w rękach Pana, które nie byłyby potrzebne, ani nie nadające się do takiej pracy. Odnośnie tego cytujemy, Watchtower z 1916 roku, strona 5, kolumna 1, paragraf 5. Strażnica ze stycznia 1916 roku, strona 2, kolumna 3, paragraf 1, być może iż sprawy finansowe, władza reprezentowana przez płaszcz Eliasza mogą stać się powodem, a może co innego. Musimy jeszcze zaczekać, byśmy mogli się przekonać, co do tego prowadzi. W międzyczasie staramy się wszystkie gałęzie pracy utrzymać w zupełnym biegu i porządku, abyśmy cokolwiek się przytrafi, byli gotowi tę chwilę spotkać. A w Watchtower z 1916 roku, strona 263, kolumna 2, paragraf 4, czytamy, co miałoby stanowić zwinięcie płaszcza Eliasza, wyobrażającego jego moc, jak długo i wiele będzie wymagało czasu do skupienia sił, zwinięcia płaszcza Eliasza, do uderzenia? Tego nie wiemy. Gdy patrzymy na usługę do publiczności w powyżej wspomnianych latach, widzimy, że była przez nowe stworzenia z upoważnienia Kościoła dokonaną przez posługiwanie się tymi prawdami, które wykazały złe uczynki różnych narodów w ich powyżej wymienionym stanie chrześcijaństwa, zorganizowanym na cztery grupy. Znajdujemy, że wszystka praca i kontrola pracy do publiczności pod kierownictwem onego sługi, była połączeniem i skupieniem sił, które były reprezentowane przez zwinięcie płaszcza Eliasza. Użyta była cała literatura, nadająca się do wykazania złych czynów tych, którzy twierdzili, że wykonują władzę z boskiego upoważnienia i wszystkie gałęzie usługi, rozszerzające tę literaturę. Na przykład, tom czwarty był specjalnością w rękach kolporterów. Przez ręce armii ochotników różne gazetki były rozpowszechniane, jak na przykład Świat w ogniu, Uciśnienie narodów poprzedzi Armageddon, Fałsz ordynacji duchowieństwa, Dlaczego finanse drżą, Społeczny stan warunków ponadludzkie siły do uleczenia, itd., itd. Fotodrama w rękach innej grupy pracowników była przedstawiona i w czasie światowej wojny była tak przygotowana, że jej przedstawienia były skuteczne w uderzeniu Jordanu, dzięki swej zawartości, a na koniec publikowanie kazań w tysiącach różnych pism. Dodatkowo publiczne wykłady i prywatne rozmowy o takich przedmiotach, jak walka Armageddonu, Świat w ogniu, Co będzie po wojnie, obalenie szatańskiego królestwa, wojna w proroctwach, i tym podobne, i tak dalej, były na porządku dziennym w owym czasie. Na koniec wszystkie pieniądze, jakie wtedy zbywały, były obracane na pracę publiczną i przelewane do odpowiedniej gałęzi usługi. W ten sposób połączenie i skupienie siedmiu czynników władzy Kościoła w celu uderzenia nastąpiło od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku. Bo między zwinięciem płaszcza do uderzenia, a takim połączeniem i skupieniem tych siedmiu czynników w celu strofowania i ogłoszenia wyroku, osądzenie, potępienie, pozaobrazowego Jordanu, jest kompletnym, dlatego pokazuje, że mamy rację w naszym wyrozumieniu względem pozaobrazowego zwinięcia płaszcza. Z tego wyjaśnienia czytelnik zauważy, z ilu to ważnych względów pogląd autora o zwinięciu płaszcza musi się różnić od tego, jak było podane przez F.H. McGee. Autor nigdy nie nauczał, ażeby organizacje były częścią i środkiem zwinięcia. Uderzenie Jordanu zawiera w sobie kilka rzeczy. Pierwsze, prawdziwe i niezbite przedstawienie złych czynów, gwałcących złotą regułę, popełnionych przez panujących władców, którzy przypisują sobie prawo rządzenia z boskiego upoważnienia. Przez duchowieństwo twierdzące, że spełniają swój urząd z boskiego upoważnienia, przez arystokrację, która się odwołuje, że posiada swoje stanowiska, tytuły i posiadłości według specjalnego przywileju z boskiego upoważnienia, i przez wodzów pracy, którzy sobie przypisują pewne prawa z boskiego upoważnienia. Drugie oznajmienie wyroku na zniszczenie tych instytucji, które twierdziły, jakoby posiadały i wykonywały swe władze z boskiego upoważnienia. Trzecie, ogłoszenie zwolnienia ich od sprawowania tego urzędu i oznajmienie wyroku wymierzonej kary przeciwko tym wszystkim, którzy twierdzili, że z łaski Bożej posiadają i wykonują im przynależne prawa i przywileje. To uderzenie przez świętych jest akuratnie i prawie literalnie opisane w psalmie 149 wersetach od 5 do 9. Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych i wysławiania Boże będą w ustach ich, a miecz na obie strony ostry w rękach ich, aby wykonali pomstę nad poganami, a karali narody, aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznymi, aby postąpili z nimi według prawa zapisanego. Tać jest sława wszystkich świętych Jego. To dzieło, które słudzy Pana w czasie tych dwóch lat wykonywali, było chwałą, to jest szczególną sławą, udzieloną świętym na samym końcu wieku. Ten werset, tać jest sława wszystkich świętych Jego, pokazuje, że w tej sławie miał brać udział nawet ostatni powołany członek maluczkiego statka. Prawdy, których oni nauczali, zawierały w sobie wielką chwałę, boskie przymioty, były one prawdziwie mieczem na obie strony ostrym, który ciął na prawo i na lewo, żywotności czynicielów złego. Te wykazywania złych uczynków narodom były srogą i bolesną karą dla nich, a przez te srogie strofowania i nieodparte wykazywania złego królowie i książęta polityczni, kościelni, finansowi i przemysłowi byli wiązani na rękach i nogach, to jest, że nie mieli odpowiedzi, gdy im udowodniono, że są czynicielami złego i w ten sposób byli w pewnej mierze powstrzymani. Ponadto było udowodnione, że nauka o prawie boskiego upoważnienia królów, duchowieństwa, arystokracji i wodzów pracy, była wielce odpowiedzialną za krzywdy, których dopuszczali się ci, co te nauki podtrzymywali, a którzy byli przyczyną pogrążenia całego świata w straszną wojnę światową. Pretensje i czyny Kaisera względem tego znane są całemu światu. To, co było symbolizowane przez uderzenie Jordanu, wyobrażone jest z innego punktu, w trzeciej Mojżeszowej rozdziale 16 wersetach 20 i 21, kiedy arcykapłan znajdował się jeszcze w szatach ofiarnych, a według tego pokazuje czas przed przejściem ostatnich członków jego za wtórą zasłonę, gdy wyznawał wszystkie nieprawości synów izraelskich nad głową kozła żywego, ze wszystkimi grzechami ich. Szczególne wyrażenie wszystkie nieprawości ze wszystkimi grzechami ich, odnosi się do dobrowolnych grzechów. Pozaobrazowi Izraelici są to chrześcijańscy władcy, duchowieństwo, arystokracja, wodzowie pracy i ich obrońcy. Nadmienione zło odnosi się do ich dobrowolnych przekroczeń prawa Bożego, złotej reguły, a szczególnie przeciwko Chrystusowi. W tomach wykładów Pisma Świętego, mianowicie w czwartym tomie powyżej wymienionych pismach, kazaniach, wykładach, rozmowach i przedstawieniach fotodramy stworzenia, takie grzechy były wyznawane przez arcykapłana w tych latach przez jego członków w ciele, a była to szczególnie klasa wielkiego grona w prawdzie i poza prawdą, która interesowała się proroczymi przepowiedniami wojny i z tego powodu ta klasa zwracała pilną uwagę na te wyjaśnienia od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku. A tak wypełnił się poza obraz arcykapłana, wyznającego specjalne grzechy synów izraelskich nad głową kozła Azazela. Z powyższego wyjaśnienia możemy jasno zauważyć, że mamy opis z innego punktu widzenia i wypełnienie się tegoż, co jest przedstawione przez uderzenie Jordanu. Eliasz, a nie Elizeusz, dokonał pierwszego uderzenia Jordanu. Tak ta figura, jak i wszystkie inne, ukazują nam tylko wypełniony obraz. Dlatego więc Eliasz reprezentowałby tylko tych, którzy w harmonii z duchem Pana brali udział w pracy pierwszego uderzenia, aż do końca tego okresu, a chociażby kto uderzał chwilowo, lecz nie był w zgodzie z duchem Pańskim i nie wytrwał w uderzeniu do końca, Ten nie byłby reprezentowany w wypełnionym obrazie i dlatego nie byłby częścią pozaobrazowego Eliasza. Zwrócimy naszą uwagę na to, że Pan w czasie uderzenia umyślnie pozwolił na subtelne próby, aby przez nie wypróbować lud w prawdzie, względem ich wierności i gorliwości do dzieła uderzenia. Brak finansów, skrócenie pracy, a następnie skrócenie usługi, te rzeczy były próbą dla spłodzonych z ducha, a ci, którzy dozwolili, aby jedne lub drugie warunki objawiły w nich brak gorliwości i oziębli do tego stopnia, że nie wytrwali w uderzeniu do końca, a przez to nieświadomie wykazali, że w pozaobrazie nie byli z klasy Eliasza lecz Elizeusza, figura nie wspomina o ich niedostatecznym uderzeniu, jak również, pomija tych, co trwali w uderzaniu, jednakże w złym duchu, ponieważ figura ukazuje nam tylko wypełniony obraz Eliasza. To, że wielu uległo pod tymi próbami, zostało udowodnione tym faktem, że ci, dla których jedna sposobność do uderzenia była zamkniętą, nie szukali gorliwie innych sposobów uderzenia. Podobnie ci, którzy pracowali w gałęziach pracy, które nie miały nic wspólnego z uderzeniem, nie uderzali i dlatego nie są pozaobrazowym Eliaszem. W czasie tego okresu z większej lub mniejszej przyczyny finansowego kryzysu wielu pielgrzymów zaniedbało swą pracę. Kolporterów w roku 1914 było około 900, w roku 1915 zmniejszyło się ich do liczby około 499, a w roku 1916 było tylko około 300. Członków rodziny Bethel zmniejszyło się o jakieś 100, a niemało pielgrzymów, kolporterów i ochotników nie miało dość gorliwości, ażeby poszukać sobie nowych sposobów uderzenia. A gdzie gorliwość i miłość były dostatecznie gorące, tam w każdej próbie wytrwano skutecznie. Ci, którym brakowało gorliwości, nieświadomie byli prowadzeni w stan bezczynności, albo zabrakło im energii do uderzenia, a przez to udowodnili, że są klasą pozaobrazowego Elizeusza. Z tego możemy widzieć, że ostatecznie tylko ci są policzeni jako biorący udział w uderzeniu, którzy zgodnie z Duchem Pańskim stale uderzali aż do końca. Wszyscy inni w ten sposób pominięci w skończonym obrazie, a jeśli są ofiarowani, reprezentowani są w Elizeuszu, choćby nawet przez pewien czas brali udział w uderzeniu, lub uderzali cały czas, lecz nie gorliwie. Przez to nie mamy rozumieć, aby Elizeusz miał reprezentować nieprzyjaciół prawdy, ale raczej przedstawia klasę w prawdzie, która sympatyzowała z dziełem uderzenia, tak jak pokazane w figurze Elizeusza, który szedł z Eliaszem przez rzekę na drugą stronę, lecz z braku dostatecznej gorliwości, nie wytrwał mile i wiernie w uderzaniu aż do końca. Rozdzielenie wód. Wody reprezentują zorganizowane narody, jak władców, duchowieństwo, arystokrację, wodzów pracy i ich obrońców, i mogą być podzielone na dwie klasy. Klasa pierwsza, konserwatywne elementy społeczeństwa, jak królów, kler, arystokrację i ich obrońców, i klasa druga, radykalne elementy społeczeństwa jak wodzów pracy i ich obrońców, i obejmują w sobie zawodowych związkowców, socjalistów, anarchistów, itd. Rozdzielenie wód na dwie części symbolizuje rozdzielenie się narodów na dwie klasy. Prawdy użyte do uderzania były takie, które strofowały złe uczynki chrześcijaństwa w jego zorganizowanym stanie i przyczyniły się do jego rozdzielania na dwie klasy, które na początku wojny z powodu jej groźby stanowiły jedność. Przez dyskusję tych dwóch klas, Stosunki ich zaostrzały się i stawały się coraz więcej nastrojone przeciw sobie, bo wykazywane prawdy zwróciły im na to uwagę. Tym sposobem każdy wszechświatowy ruch, chociaż na małą skalę, już dawno się rozpoczął, w którym każda z klas walczyła o swoje poglądy, czerpane z tych prawd, stosując je jedna przeciwko drugiej, a tak chrześcijaństwo z powodu tych samych kwestii rozdzieliło się ponownie w wzrastającej mierze, na dwa wojujące ze sobą obozy, a odnowienie tego rozdzielenia, które zdawałoby się jako uleczone przez niebezpieczeństwo wojny, było zapoczątkowane przez pozaobrazowego Eliasza, który, nauczając ostrych prawd, tak dobrze strofował królów, władców, duchowieństwo, arystokratów, przypisujących sobie pewne prawa z boskiego upoważnienia z jednej strony i wodzów pracy, odwołujących się na pewne prawa z boskiego upoważnienia z drugiej strony. Tym sposobem prawdy wyjawiane ze stanowiska religijnego spowodowały stopniowy wzrost rozdzielenia narodów, a każda grupa przyjmowała prawdy, aby nimi potępić drugą, chociaż radykałowie bardziej nadają się do stosownych prawd. Historia udowadnia, że to odnowienie rozdzielenia się narodów rozpoczęło się w okresie pomiędzy jesienią 1914 a jesienią 1916 roku i wykazuje poza figurę pierwszego rozdzielenia Jordanu, które wówczas miało miejsce. Ostatni zarys tego obrazu wymaga kilku uwag. Eliasz i Elizeusz przeszli obaj po suszy. Wody po ich obydwu stronach reprezentują sprzeczające się klasy chrześcijaństwa. Eliasz i Elizeusz, przechodząc rzekę po suszy, reprezentują, że ich pozaobrazy nie były uszkodzone, jako nowe stworzenia, gdy maluczkie statko strofowało, sądziło i rozdzielało narody. Fakt, że byli oddzieleni od wód, wyobraża, że ich pozaobrazy nie brały stronnictwa z żadną ze sprzeczających się klas. Ich podróżowanie, chodzenie razem, symbolizuje zgadzanie się z pracą wykonywaną przez pozaobrazowego Eliasza. Ich przejście na drugą stronę wyobrażało dokończenie tejże pracy przez Eliasza. Porównanie obrazu i wypadków, które działy się od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku, utwierdzają nas w przekonaniu, że wtedy właśnie dokonano pozaobrazowego pierwszego uderzenia Jordanu. Nie zapominajmy tego, że klucz do faktu, że pierwsze uderzenie Jordanu odbyło się w tym czasie, dany jest przez poprzednie wyjątki ze strażnic podane w tym numerze w paragrafie 7, które prosimy ponownie przeczytać. Chcielibyśmy powiedzieć zgodnie z tym, że od czasu śmierci brata Russella nastąpiła radykalna zmiana w dziele pracy do publiczności, a więc pierwsze uderzenie Jordanu skończyło się około tego czasu i stosownym to było, że on, którego Bóg wybrał, aby prowadził dzieło prawdy dla maluczkiego statka, przy końcu wieku mógł mieć przywilej przewodniczenia i uczestniczenia w tym tak szczególnym dziele chwały, która była dana w zupełności świętym, aby mogli radować się jeszcze po tej stronie zasłony. Tak jest sława wszystkich świętych Jego. Radujmy się z Nim z tego, że miał swój udział w tej sławie. Lecz ktoś mógłby uczynić zarzut, to jest, że dzieło do publiczności między jesienią 1914 i jesienią 1916 roku było prowadzone na małą skalę, aby miało być pierwszym uderzeniem Jordanu. Na taki zarzut odpowiadamy, że prowadzenie pracy na małą skalę było akuratnie tym, na co figura wskazywała. Gdy w lecie 1915 roku, autor teraźniejszej prawdy zapytał się wiernego sługi, czy większość ludu Pana wprawdzie będzie w wielkim gronie, gdy to będzie sformowane? Odpowiedź była, stanowczo, że większość ludu Pana wprawdzie będzie w wielkim gronie, bo większość nie jest gorliwą w spełnianiu ofiarowania swego. Powyższa odpowiedź dopomoże nam do wyrozumienia, dlaczego pierwsze uderzenie Jordanu było na małą skalę. Otóż dlatego, że Elizeusz reprezentując klasę większości, Eliasz mniejszości ludu wprawdzie, rozumie się, że praca mniejszości miała być na mniejszą skalę, aniżeli praca, którą obydwie klasy w połączeniu dokonywały poprzednio. Ci, którzy byli wprawdzie od stycznia 1914 roku i dalej, pamiętają, że w pracy do publiczności w roku 1914 uczestniczyła daleko większa liczba ludu wprawdzie, aniżeli przy końcu tego samego roku, gdy praca zaczęła się zmniejszać, a w pierwszych miesiącach 1915 roku praca już była bardzo zmniejszona, z przyczyny, że wiele z klasy Elizeusza wycofało się z pracy. Takie usuwanie się z pracy trwało w ciągu dalszym, aż klasa Elizeusza, jako całość w pewnym czasie przed jesienią 1916 roku przestała zupełnie uderzać, to jest, przestała rozpowszechniać i ogłaszać takie prawdy, które strofowały złotych, którzy twierdzili, że mają prawa i przywileje z Bożej łaski, osądzając ich na usunięcie ich z urzędu i na inne kary, a instytucje ich na zniszczenie. Według tego, ten zarzut, że wyżej opisane uderzenie było na małą skalę, jest tym większym świadectwem prawdziwego twierdzenia, że dzieło wyżej opisane chociaż było dokonane na małą skalę, było jednak pierwszym uderzeniem Jordanu. Porównując z poprzednim wielkim dziełem, to miało być małym, bo było dokonane przez mniejszość pracowników, zajętych tym dziełem. Niektórzy starali się odrzucić nasze twierdzenie, któreśmy podali powyżej, że brat Russell około nowego roku 1916 uczył, że pierwsze uderzenie Jordanu wtedy postępowało i że zaczęło się w jesieni 1914 roku, podając inne jego wyrażenie się, że uderzenie miało być w przyszłości, Watchtower z 1916 roku, strona 263, kolumna 2, paragraf 3, coraz to więcej jesteśmy przekonani, że uderzenie Jordanu przez Eliasza figurowało na wielkie dzieło, które ma być dokonane i widocznie w bardzo krótkim czasie. Na to odpowiadamy, wierzymy, po pierwsze, że Pan użył go do tego wyrażenia się, aby przepowiedział drugie uderzenie Jordanu, chociaż on sługa nie wiedział o tym, po drugie, chociaż jest prawdą, że on się tak wyraził, to jednak wyraził się w dwojaki sposób, a więc, ażeby dać mu słuszność i być w zgodzie z jego częstymi oświadczeniami, że proroctwa i figury połączone z próbą charakteru osób i klas, nie mogą być prędzej jasno zrozumiałe, aż się wypełnią, możemy zatem powiedzieć, że nie było pewności żadnego poglądu, aż do czasu, gdy nadeszły próby, połączone z tym wypełnieniem i dwoma następnymi w bliskiej styczności stojącymi figurami. Wobec tego, że próby połączone nadeszły, przeto widzimy, że jego oświadczenie wyrażone w Watchtower z 1916 roku, strona 39, kolumna 2, paragraf 4, jest właściwe i odnosi się do pierwszego uderzenia, a to na stronicy 263 do drugiego. Dlatego nie powinniśmy brać jego ostatniego oświadczenia na dowód pierwszego uderzenia Jordanu. Musimy dać zarzut pisaniom braci Rutherforda i McGee, że przytaczają oni niektóre tylko miejsca z pism brata Russella, które popierają ich pogląd, a pomijają inne miejsca, dające inne myśli, przetoż nie dają żadnej słuszności onemu słudze. Naszą metodą obchodzenia się z różnymi wyrażeniami onego sługi jest, aby je wszystkie, o ile jest to możliwe, zharmonizować, tak jakbyśmy to czynili z wersetami biblijnymi, a jeżeli to jest niemożliwe, przyjmujemy tylko te jego opinie i myśli, które są najrozumniejsze i w najściślejszej harmonii z wypełnionymi faktami. A więc stosujemy się do wzoru, jak to czynił brat Russell, że zawsze poprawiał swe tłumaczenia, gdy wypełnione fakty udowodniły, że nie rozumiał ich jasno, a uczył ich, nim się wypełniły. A więc autor za swoje naśladowanie zasad podług przykładu brata Russella, był wielokrotnie posądzany fałszywie, że odrzuca jego nauki. Tak J.F. Rutherford jak i F.H. McGee z ich towarzyszami, byli właśnie winni tego, a niektórzy z nich dopuszczali się tego obwiniania nawet w swoich wykładach. Onemu słudze i jego nauce jesteśmy zupełnie lojalni. Żaden argument podawany dotąd przeciw pierwszemu uderzeniu Jordanu, jak przedstawione powyżej, nie był właściwy. Co się tyczy oświadczenia, które niedawno ukazało się, że brat Russell miał pisać, że pierwsze uderzenie Jordanu miało nastąpić dopiero po wojnie, odpowiadamy, że autor teraźniejszej prawdy czytał wszystko, co wierny sługa pisał o uderzeniu Jordanu i często słyszał jego zdanie i sam zapytywał się go odnośnie tego przedmiotu, lecz nigdy nie czytał ani nie słyszał od niego coś podobnego. Powyższe przytoczenia z angielskich strażnic udowodniają, że on myślał, że uderzenie Jordanu postępowało w styczniu 1916 roku, i obejmuje myśl, że to rozpoczęło się w jesieni 1914 roku. Dlatego autor, gdy przychyla się do tego, że on sługa mówił w niektórych miejscach o tym, jakoby miało być to w przyszłości, ale stanowczo zaprzecza prawdziwości oświadczenia, że brat Russell miał pisać, że pierwsze uderzenie Jordanu miało rozpocząć się dopiero po wojnie, pomimo to, że konwencyjny raport podaje taką myśl, jakoby to było jego zapatrywaniem, z tej głównej przyczyny, że brat Russell około nowego roku 1916 był tego poglądu, że za trochę więcej aniżeli rok, wóz miał przyjechać. Watchtower z 1916 roku, strona 39, kolumna 2, paragraf, czy spodziewasz się ognistego wozu lada chwilę, lub czy myślisz, że jeszcze kilka miesięcy, albo może z rok później będzie, mógłby ktoś zapytać? Przynajmniej za rok, a prawdopodobnie po tym czasie, jest moją myślą. I rzeczywiście, bo w czerwcu 1917 roku, półtora roku później, wóz się okazał. Jak już było udowodnione powyżej, Watchtower z 1915 roku, strona 286, lub w polskiej strażnicy z listopada 1915 roku, strona 5, kolumna 4, paragraf 5. Że często od roku 1915, on sługa wyrażał się, że pozaobrazowy Eliasz i Elizeusz w owym czasie postępowali razem i rozmawiali poza Jordanem. To nasuwa nam na myśl, że pierwsze uderzenie Jordanu już wtedy było rozpoczęte. A jeżeli pozaobrazowe chodzenie i rozmawianie już rozpoczęło się w lecie 1915 roku, to na pozór wydaje się nam, że jest sprzeczne z nauką, że pierwsze uderzenie Jordanu było ukończone dopiero w jesieni 1916 roku. Odpowiadamy, że chociaż w typie jedna czynność musiała się ukończyć, zanim druga rozpoczęła się, to jednak tak nie jest w pozaobrazie, ponieważ pozaobraz wykazuje pokrewieństwo i czynności odnoszące się do różnych klas, które mogą działać równocześnie w jednym i tym samym okresie, choć rozumie się, że nie w tym momencie czasu. Pozaobrazowe uderzenie Jordanu przez Eliasza w czasie 2 lat przedstawia jego stosunki i czynności względem narodów, jako odrębne od wielkiego grona, gdy zaś ich wspólne chodzenie i rozmawianie przedstawia ich stosunki i czynności jeden względem drugiego. Oba z tych wydarzeń mogły mieć swoje miejsce w wyżej wymienionych 2 latach, choć rozumie się, że w obrazie prorocy nie mogli przechodzić Jordanu i być w jednym i tym samym czasie na drugiej stronie, gdyż można jasno widzieć, co mamy rozumieć przez wyrażenie chodzenie i rozmawianie, a również uderzenie. Wtedy można będzie zauważyć, że pozaobrazowe uderzenie rozpoczęło się przed pozaobrazowym chodzeniem i rozmawianiem, a również skończyło się przed zakończeniem się ostatniego. Dlatego, że w czasie, gdy w pozaobrazie obydwie części tych czynności były jednoczesnymi, drugie części nie były. Innymi słowy, harmonia jest ta, że czasami w ciągu tych lat uderzaliśmy narody, to jest wykonywaliśmy pracę względem publiczności, a w drugich chwilach w ciągu tych 2 lat i w niektórych następnych miesiącach chodziliśmy i rozmawialiśmy razem, to jest towarzyszyliśmy w sympatycznym działaniu i badaniu, jako lud Boży. Chodzenie i rozmawianie. F.H. McGee w ważnym liście na czasie, strona 3, kolumna 2, od pierwszego paragrafu aż do pierwszego paragrafu na drugiej stronie, powiada braciom, że twierdzimy, że rozmawianie Eliasza z Elizeuszem oznacza, że oni się sprzeczali. Jest to nowością dla nas, ponieważ nigdy w podobny sposób nie tłumaczyliśmy ich rozmawiania, ale przeciwnie, tłumaczyliśmy, że rozmawianie jest czynnością, co jest zupełnie odmienne od sprzeczki. To błędne przedstawienie naszego poglądu o rozmawianiu Eliasza z Elizeuszem jest jednym z wielu fałszywych przedstawień naszego poglądu podanych w piśmie tego brata, co też wykażemy w dalszym ciągu tego artykułu. Na konwencji w Fort Pitt brat ten słyszał nasze wyjaśnienie o chodzeniu i rozmawianiu Eliasza z Elizeuszem, gdzie przedstawiliśmy, że to oznacza w pewnych względach zgodność harmonijną pomiędzy nimi, lecz widocznie o tym zapomniał. Już od lata roku 1915 rozumieliśmy, że chodzenie i rozmawianie reprezentowało ich łączność harmonijną i współdziałanie, również spokojne rozbieranie duchowych przedmiotów dotyczących się ludu pańskiego, reprezentowanego przez Eliasza i Elizeusza. Dalsze wyrozumienie sprawy, które piszący otrzymał od naszego drogiego pastora, jest jednym z pewnych dowodów, że w pozaobrazie nie miała powstać niezgoda między klasami aż przy rozłączeniu, tak jak w obrazie było pokazane, że nie było rozłamu jedności między prorokami aż po ich rozłączeniu. Z tego faktu, że nie było przerwania jedności między prorokami przed ich rozdzieleniem, przychodzimy do przekonania, że już od lata roku 1917. musimy żyć poza czasem pokazanym w obrazie przez chodzenie i rozmawianie Eliasza z Elizeuszem, bo z rozpoczęciem się lata w owym roku przyszła wielka niezgoda na lud Boży, i dlatego musimy być poza czasem rozłączenia się Eliasza i Elizeusza. Dlatego rozłączenie między ludem Bożym, które podzieliło go na 2 grupy, po jego wspólnym chodzeniu i rozmawianiu, musi być pozaobrazowym rozłączeniem się Eliasza i Elizeusza. To rozpoczęło się blisko 8 miesięcy po pierwszym uderzeniu Jordanu. F.H. McGee i jego towarzysze w komitecie zaprzeczają teraz, że rozdzielenie, które odbyło się latem 1917 roku między ludem Bożym, było rozłączeniem się pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza i spodziewają się takiego w przyszłości i zdaje się wierzą teraz, że pierwsze uderzenie Jordanu jeszcze nie nastąpiło. Lecz nie tylko, że nie mogą zharmonizować swego zaprzeczania z tym faktem, że miała być zgoda w pozaobrazie aż do czasu rozłączenia, ale również nie mogą wcale wyjaśnić tego rozdzielenia, które z biblijnego punktu zapatrywania już się odbyło. Przyznają się do swej niezdolności. Odrzuciwszy światło, które dawniej mieli na ten przedmiot, teraz chodzą w pewnej mierze w ciemności, podczas gdy wyjaśnienie, które daliśmy, odrzucają i oświadczają się o nim ujemnie, choć wyjaśnienie, uważnie zbadane, jest w harmonii z obrazem, faktami, wypełnieniem, różnymi wrażeniami onego sługi, również z wyjaśnieniem, które komitet pewnego czasu uważał za akuratne, jak to daje się widzieć z oświadczenia, które podpisali pod tytułem List do Międzynarodowych Badaczy Pisma Świętego, opublikowany 1 marca 1918 roku, strona pierwsza, paragraf ostatni, pierwsza kolumna, poczynając od czwartej linii z dołu. Jako posiadający dar starożytnych proroków, on najpierw wejrzał w doświadczenia ostatnich członków Kościoła i jakoby odczuwał szczególnie ognistą próbę i silne złudzenie, które miało przyjść na szeregi ludu w prawdzie i wielkie liczby częściowo poświęconych, oprócz prawdziwie wybranych. Niestety, w tak krótkim czasie po odejściu naszego drogiego pastora urzeczywistniło się kompletnie wypełnienie się jego doniosłych przepowiedni. I rzeczywiście, jak subtelną i serca badająca była ta ognista próba, aby tak jawnie zaskoczyć większości nieprzygotowanych. To oświadczenie oparte na podaniach z dzieł brata Russella, że wóz miał przyjść za rok lub trochę później. Być może, że od czasu odstępstwa na początku wieku Ewangelii nie było jeszcze tak srogiej próby między ludem Bożym. Tyle co do tego fragmentu, lecz później, ażeby uniknąć naszych myśli, zaprzeczyli figuralnemu charakterowi ostatnich pokrewnych czynności Eliasza i Elizeusza. Teraz zegzaminujmy zdarzenia w doświadczeniach pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza od lata roku 1915 do lata roku 1917, abyśmy widzieli, czy nie są one poza obrazem chodzenia i rozmawiania dwóch proroków po przejściu Jordanu. Jeśli zegzaminujemy strażnicę z tego okresu czasu, znajdujemy, że on sługa często pisał o Eliaszu i Elizeuszu i ich poza figurach. Następnie zbadajmy jeszcze raz wyjątki ze strażnic podanych w tym numerze w paragrafach 6 i 7. W wielu innych artykułach strażnic z tych lat on nauczał o tych rzeczach, szczególnie pokazując odrębność dwóch klas, ich przywileje, urzędy, nagrody, itd. Ustawicznie w swoich kazaniach odwoływał się do tych samych rzeczy i wielu braci pamięta dyskutowanie tych przedmiotów w czasie tych lat. Dyskusje były prowadzone z wielką harmonią i przyjaźnią ze wszystkich stron. To właśnie zdaje się być tym, co było symbolizowane przez Eliasza i Elizeusza, kiedy oni rozmawiali razem. A więc ich chodzenie razem reprezentuje sympatyczne współdziałanie, jakie egzystowało między ludem Bożym w tym czasie. Wszystko świadczy o tym. Bardzo często przy rozbieraniu pytań, odnoszących się do przywilejów, które miały być udziałem wielkiego grona po rozłączeniu, dawano wyjaśnienia, które były pozaobrazową odpowiedzią Eliasza na żądanie pozaobrazowego Elizeusza, że jeśli klasa Elizeusza będzie wiernie współdziałać z klasą Eliasza, to wtedy stanie się następcą maluczkiego statka i obejmie urząd jako mówcze narzędzie do nominalnego duchowego Izraela. W niżej podanych cytatach jest podany warunek postępowania dla pozaobrazowego Elizeusza, że jeśli będzie chciał zająć urząd Eliasza jako jego następca, musi wiernie sympatyzować z nim, współdziałać i uznawać go aż do czasu ich rozłączenia, A to jest przedstawione przez słowa, ujrzysz li mnie, w wyrażeniu ujrzysz li mnie, gdy będę wzięty od ciebie, tak ci się stanie. Druga Królewska rozdział 2 werset 10. W The Watchtower z roku 1904, strona 254, w artykule Eliasz wzięty w wichrze, znajduje się wyjątek, który brzmi w sposób następujący. Jeśli to tłumaczenie obrazu jest właściwym, wtedy musi się przypisać szczególną wagę temu, że Elizeusz koniecznie miał widzieć odejście Eliasza. Zdaje się, że to miałoby ścisłą osobistą przyjaźń i lojalność między nimi aż do końca. A w Watchtower z roku 1915, strona 286, albo w Strażnicy z listopada 1915 roku, strona 5, kolumna 4, paragraf 6, tak czytamy, gdy Eliasz i Elizeusz szli razem. Nie będąc pewni dokąd, rzekł Eliasz do Elizeusza, żądaj czego chcesz, abym ci uczynił pierwej niż będę wzięty od ciebie. Druga Królewska rozdział 2 werset 9. Elizeusz odpowiedział, iż jego życzeniem było otrzymać ducha pańskiego, który tak znamiennie odznaczał się w Eliaszu. Otrzymał na to odpowiedź, że jeśli wiernie będzie współdziałać z Eliaszem dopóki nie zostanie wzięty od niego, otrzyma błogosławieństwo, którego żądał. Niełatwe to zadanie, bo w razie nieokazania się wiernym, nie otrzymałby czego pożądał. Powyższe wyjątki udowodniają, że on sługa myślał, że słowo widzieć w drugiej królewskiej rozdziale 2 wersecie 10. oznacza uznawać, bo nic innego nie mogło być wymagane od Elizeusza ku Eliaszowi, jak uznawanie, sympatyzowanie i współdziałanie z nim. Czy nie są to myśli, o których on sługa mówi, a które są oznaczone przez słowo ujrzysz li? W tym wyrażeniu, one zapewne udowadniają, że myśl słowa widzieć w tym miejscu jest, znać, a znać znaczy. Uznawanie, sympatyzowanie i współdziałanie. F. H. McGee zaprzecza, aby hebrajskie słowo raach przetłumaczone w tym wierszu widzieć, oznaczało poznać w znaczeniu uznawania, sympatyzowania i współdziałania jednego z drugim. I w tym również myli się, bo wyjaśnienie znaczenia tego słowa w tym wierszu dane przez onego sługę jest zgodne z biblijnym używaniem tego wyrazu i jest widoczne z wielu pism Biblii, na przykład, Abakuka rozdział 1 werset 13, czyste są oczy twoje, tak, że na złe patrzeć, raach, to jest uznawać, sympatyzować i współdziałać ze złem, nie mogą. Inny prosty wypadek, gdzie Elizeusz przez oglądanie się na sprawiedliwość Józefata zgodził się, aby zważać i uznawać podłość Jorama, jak sam wypowiada się, druga Królewska rozdział 3 werset 14. Jako żywy pan nie dbałbym na cię, ani bym na cię nie wejrzał, uznawał. Raach ma to samo znaczenie w następujących miejscach. Pierwsza Samuelowa rozdział 24 werset 15, pierwsza Kronik rozdział 17 werset 17, psalm 66 werset 18, psalm 119 werset 27, psalm 138 werset 6, Izajasza rozdział 17 werset 7 i 8, rozdział 26 werset 10, rozdział 33 werset 15. Chociaż słowo raach, nawet w najlepszych tłumaczeniach Biblii nie jest przetłumaczone poznać, lub uznać w żadnym z tych wierszy, jednakże myśl uznania jest w tych wszystkich wierszach. To samo znaczenie ma to słowo w dwóch miejscach w drugiej królewskiej rozdziale 2 wersecie 12, jak to okaże się później w naszym badaniu. Dorada Eliasza i odpowiedź Elizeusza. W poprzednich paragrafach omawialiśmy poza figurę chodzenia i rozmawiania pozafiguralnego Eliasza i Elizeusza za Jordanem przed ich rozdzieleniem i pokazaliśmy, że to wyobrażało ich wspólne towarzyszenie i sympatyczne współdziałanie w służbie i badaniu jako ludu Bożego. Wierzymy, że ta myśl jest właściwym wyjaśnianiem figuralnego chodzenia i rozmawiania, jak to podane w drugiej Księdze Królewskiej rozdziale 2 wersecie 11. Lecz niedawno temu Pan dał nam wyrozumienie pozafiguralnej dorady Eliasza i odpowiedzi Elizeusza, jak jest podane w drugiej Księdze Królewskiej rozdziale 2 wersecie 9, rzekł Eliasz do Elizeusza: żądaj czego chcesz, abym ci uczynił pierwej, niż będę wzięty od ciebie. Tedy rzekł Elizeusz: proszę, niech będzie w dwójnasobny, w dwóch klasach, duch twój we mnie, we władzy, urzędzie. Ta szczególna pozafigura nie sprzeciwia się, ani nie usuwa naszego wyjaśnienia o pozafiguralnym chodzeniu i rozmawianiu z 11 wiersza. Lecz to wyjaśnienie nie jest wyjaśnieniem 9 wiersza, które dzięki Bogu widzimy teraz w przedziwnej piękności. Na wstępie tego wyjaśnienia pragniemy przypomnieć naszym czytelnikom, że przy podawaniu typu odnoszącego się do klas, Bóg zawsze, o ile my to rozumiemy, podaje typ z punktu widzenia obrazu skończonego, tak, iż tylko ci okazują się w pozafigurze, którzy trwają w danej czynności aż do końca. Jako dobre przykłady tego faktu, możemy podać obraz dwóch uderzeń Jordanu. Wiemy, że niektórzy, którym udowodniono, że są z wielkiego grona, brali poniekąd udział w pierwszym uderzeniu Jordanu, lecz nie wytrwali w uderzaniu do końca, ani nie uderzali w duchu i mocy pozafiguralnego Eliasza. Otóż dlatego nie są uczestnikami w akcie uzupełnionym, ani nie są częścią poza figury Eliaszowego uderzania Jordanu, czyli innymi słowy nie są zaliczeni w skończonym obrazie. Za drugi przykład podajemy, że wielu członków maluczkiego statka brało udział w drugim uderzeniu Jordanu, jednak nie uderzali w duchu Elizeuszowym. Dlatego są wyłączeni z ukończonego obrazu Elizeuszowego uderzenia Jordanu. Tę samą zasadę możemy także zauważyć w obrazie pozafiguralnych 300 mężów Gedeona, składających się wyłącznie z samego maluczkiego statka. Czasami i w duchu odmiennym od maluczkiego statka, niektórzy utracjusze koron atakowali doktryny o boskim prawie królów, kleru, arystokracji i robotników, podczas pozafiguralnej pierwszej walki Gedeona, lecz nie wytrwali do końca pozafiguralnego trąbienia, albo trąbili, ale w duchu odmiennym od maluczkiego statka. Zatem nie są załączeni w obrazie skończonym pozafiguralnych 300 mężów, ale w obrazie skończonym pozafiguralnych 9700. Tę samą zasadę widzimy w obrazie poświęcenia kapłaństwa. Wszystkie osoby poświęcające się w czasie poświęcenia i spłodzenia z ducha były nowymi stworzeniami przedstawionymi w kapłaństwie, a ich człowieczeństwo w koźle pańskim, lecz ci, którzy się później stali częściowo niewiernymi, wielka kompania, lub zupełnie niewiernymi, klasa wtórej śmierci, nie są przedstawieni ani w kapłaństwie, ani w koźle pańskim w skończonym obrazie. Powyższe przykłady są wystarczającymi na udowodnienie, że w typach klasowych tylko skończony obraz powinniśmy brać pod uwagę. Dlatego typy, czyli figury podane z punktu boskiego zapatrywania, odnoszą się tylko do takiej klasy, która trwa wiernie do końca w skończonym obrazie, a nie do klasy tymczasowych członków, którzy wypadają z owej klasy. Ta zasada dopomoże nam do zbudowania poza figury o doradzie Eliasza i odpowiedzi Elizeusza, którą teraz badamy. Odpowiedź Elizeusza, 2 Królewska rozdział 2 werset 9, którą powyżej właściwie wytłumaczyliśmy, była prośbą, ażeby on mógł stać się następcą Eliasza, jako głównego proroka Bożego do Izraela. Wszyscy prorocy byli uważani jako jedna rodzina prorocza, on zatem chciał otrzymać dział pierworodztwa pomiędzy prorokami uważanymi za synów tejże figuralnej rodziny. 5 Mojżeszowa rozdział 21 werset 17. To miało go uczynić następcą Eliasza, ponieważ Eliasz był głównym prorokiem pańskim do Izraela, a Elizeusz, mając dział pierworodztwa, byłby głównym prorokiem między pańskimi prorokami do Izraela, to jest prorocy w Izraelu byli wyobrażeni jako figuralne dzieci ich wodza, Eliasza, a jego następca byłby w ten sposób wodzem i figuralnym ojcem tych drugich proroków, choć zawsze pozostawałby figuralnym synem podrzędnym do Eliasza. To też uczyniło Elizeusza pierworodnym w rodzinie proroków i to jest tą właśnie rzeczą, o którą on prosił. Poszczegółowe określenie tego wyrażenia przejrzyjmy pierwsze 4 paragrafy z teraźniejszej prawdy numeru 5, na stronie 60, pod nagłówkiem dwójnasobne. Teraz powstają pytania, co doradzał pozafiguralny Eliasz? Pozafiguralnemu Elizeuszowi zanim miał być odłączony od niego? Jaką odpowiedź dał mu pozafiguralny Elizeusz? Odpowiadamy, iż w obydwu wypadkach było to spełniane przez czyny, a nie słowa. To zaś nasuwa pytanie jakiego rodzaju były te czyny, które Bóg uznaje jako doradę, o którą miał prosić pozafiguralny Elizeusz przed rozłączeniem i odpowiedź jego na tą doradę? Pytania te przemawiają wyraźnie do naszych umysłów. Sądzimy, że uczynki, przez które pozafiguralny Eliasz doradzał pozafiguralnemu Elizeuszowi, ażeby prosił go o jaki dar przed ich rozdzieleniem, były usiłowania pozafiguralnego Eliasza, aby sporządzić spis talentów prawdy, doświadczeń, prób i sposobności tych, których późniejsze wypadki dowiodły, iż byli pozafiguralnym Elizeuszem. Wysiłek, aby posiadać tego rodzaju spis zapoczątkowany, rzecz naturalna, przez wodza klasy Eliasza, wiernego sługę. On rozpoczął tego rodzaju starania się o to w ostatnich 3 paragrafach artykułu znajdującego się w Watchtower z roku 1916, strona 141 ta zatytułowanego, Bracia wasi nienawidzący was, angielski tytuł, Your Brethren That Hated You. I ma się rozumieć, że reszta wiernej klasy Eliasza postępowała za nim w tej pracy, zachęcając tych, którzy później okazali się, że są pozafiguralnym Elizeuszem, aby wysyłali mu swe sprawozdania ze swych talentów prawdy, doświadczeń, prób i sposobności do zarejestrowania w biurze w Brooklynie na liście JHS, czyli Jezus Salvator Hominum, co znaczy Jezus Zbawca Ludzi. Lecz ktoś mógłby się zapytać, na co potrzebny był spis tego rodzaju? Odpowiadamy na to, aby znajdowała się pod ręką lista braci zdolnych do różnych działów służby, ażeby w razie potrzeby można ich było prędko zgromadzić, i dla których były czynione wówczas przygotowania. I jaką była ta praca? Była ona przyszłym i dlatego drugim uderzeniem Jordanu, gdy pierwsze uderzenie postępowało już przez rok i pół. Nasz pastor chciał wiedzieć, do jakiego rodzaju służby każdy z członków miał specjalne talenty, ażeby w razie rozpoczęcia się drugiego uderzenia Jordanu mógł każdego szybko naznaczyć do odpowiedniej służby. I jak odpowiedział pozafiguralny Elizeusz na doradę, aby prosił o dar nim pozafiguralny Eliasz miał go opuścić. Po pierwsze, przez pragnienie, aby mieć udział w tym, co dowiodło, że było drugim uderzeniem Jordanu, po drugie, przez danie bratu Russellowi i innym wiernym braciom sprawozdania ze swych talentów, doświadczeń, prób i sposobności wprawdzie, jakie miały być potrzebne do tego, co dowiodło, iż było drugim uderzeniem Jordanu, po trzecie, ażeby być w pogotowiu na to, co dowiodło, że było drugim uderzeniem Jordanu. Lecz ktoś by mógł dać zarzut, że pozafiguralny Eliasz, domagający się takiego sprawozdania od pozafiguralnego Elizeusza, nie wiedział, że mu udzielał daru przed rozdzieleniem, lub że go przygotowywał do drugiego uderzenia Jordanu, i że pozafiguralny Elizeusz, biorący udział w trzech powyżej wymienionych czynnościach, nie myślał, że mu jest potrzebny dar przed rozdzieleniem, lub, że będzie brał udział w drugim uderzeniu. Zgadzamy się z tym, że te zarzuty sprawiają trudności w pierwszej myśli, lecz chcemy dodać, że brak stosownego wyrozumienia nie decyduje kwestii, lecz boski pogląd na sprawę decyduje ją. Czy pozafiguralny Eliasz rozumiał, czy nie rozumiał, że on przez stosowne czyny udzielał przywileje przed rozdzieleniem pozafiguralnemu Elizeuszowi, to jednak Bóg wiedział, że tak miało być i dlatego sporządził typ w taki sposób, aby typ wyrażał jego wyrozumienie, jakimi miały być stosowne wysiłki pozafiguralnego Eliasza, i co one wyobrażały według skończonego obrazu. Bez względu czy pozafiguralny Elizeusz rozumiał, czy nie rozumiał, że on przy pomocy pewnych czynników prosił o udział w drugim uderzeniu Jordanu, co miało oznaczać, że stanie się następcą po pozafiguralnym Eliaszu, oraz mówczym narzędziem do świata, to jednak Bóg wiedział o tym, że to miało być tym, co on zamierzył, aby było, to jest, że oznaczało następcę pozafiguralnego Eliasza i drugie uderzenie Jordanu. I dlatego sporządził typ w taki sposób, aby ten typ mógł wyrażać jego wyrozumienie, jaką miała być stosowna odpowiedź okazana w czynach pozafiguralnego Elizeusza i co ona rzeczywiście wyobrażała w skończonym obrazie. Boski pogląd na sytuację jest dominującym czynnikiem w tej sprawie. Bóg wiedział, że pozafiguralny Elizeusz, jako następca po pozafiguralnym Eliaszu, miał uderzać Jordan po raz drugi, a ponieważ on wiedział, że spis, o który pozafiguralny Eliasz starał się, był w rzeczywistości spisem tych, którzy mieli być czynnymi w drugim uderzeniu Jordanu, a ponieważ Bóg wiedział, że pozafiguralny Elizeusz jako następca po pozafiguralnym Eliaszu w publicznym przemawianiu do świata będzie uderzać w drugim uderzeniu Jordanu, a więc od tego czasu, czego domagał się pozafiguralny Elizeusz z punktu zapatrywania boskiego, było urzeczywistnione w drugim uderzeniu, stając się następcą po pozafiguralnym Eliaszu, jako mówcze narzędzie do świata. Bóg włożył w usta Elizeusza prośbę, która odpowiada na życzenie, które miało się urzeczywistnić w pozafigurze, to jest, przy drugim uderzeniu Jordanu, jako pierwszą publiczną czynnością następcy pozafiguralnego Eliasza, jako mówczego narzędzia do świata. Te wydarzenia dowodzą, że Bóg sporządza typy stosowne do faktów, jakie mają wypełnić się w pozafigurze, a nie do braków wyrozumienia, jakie niektórzy w pozafigurach posiadają. Któż by pomyślał bez pańskiego oświecenia, że w rozporządzeniach prośby o spis do braci z ich talentów, doświadczeń, prób i sposobności, jakie mieli, wprawdzie była ukryta pozafiguralna dorada Eliasza dla Elizeusza, ażeby prosił go, Eliasza, o dar przy rozdzieleniu? I któż by pomyślał bez pańskiego oświecenia, że w pozafiguralnej odpowiedzi Elizeusza, na prośbę o taki spis, było ukryte pozafiguralne żądanie Elizeusza? Od Pana to się stało i jest dziwnym w oczach naszych. Chwalmy zatem Pana za jeden jeszcze promień postępującego światła. Rozdzielenie, figura i poza figura. Mając w pamięci, że chodzenie i rozmawianie Eliasza z Elizeuszem aż do czasu ich rozłączenia się reprezentuje w poza figurze ich sympatyczną nierozrywalną harmonię w sercu, myśli i pracy. Musimy jeszcze raz zwrócić uwagę na to, co powiedziano powyżej i powtórzyć z naciskiem, że to, co zerwało zgodę w sercu, myśli i pracy między ludem Bożym, musi być poza obrazem tego, co rozłączyło Eliasza i Elizeusza. Niezawodnie, iż tą zerwaną zgodą, jaka egzystowała między ludem Bożym, był kłopot, w jaki została wciągnięta organizacja, przez którą dzieło ludu pańskiego było prowadzone, a ten kłopot rozpoczął się organizacyjnie 13 i 20 czerwca roku 1917 w Radzie Dyrekcji z powodu brytyjskiej pracy piszącego, a przywłaszczonej władzy J.F. Rutherforda, odbieranej przez czterech dyrektorów. Jedynym ich wybiegiem było to, by nie uznać tego faktu, że błędna opinia rozszerzaną była z różnych punktów przez J.F. Rutherforda z jednej strony, a Mente Sturgeona z drugiej. J.F. Rutherford twierdził, że tak zwana opozycja była klasą wtórej śmierci, a brat Sturgeon znów twierdził, że J.F. Rutherford i wszyscy inni, którzy go popierali, byli klasą wtórej śmierci. A więc wszyscy ci, którzy są zapoznani z faktami, wiedzą o tym, że kłopot, który zniszczył harmonię między ludem pańskim i rozłączył go na dwie klasy, był wynikiem organizacyjnego kłopotu, jaki wyłonił się w Radzie Dyrektorów Towarzystwa WTB ITS, w czasie jednego tygodnia, począwszy od 13 czerwca, kiedy piszący przygotował petycję, aby zbadać i rozważyć jego pracę w Anglii na specjalnym zebraniu pracy, a gdy czterech członków z Rady było naznaczonych jako komitet do prowadzenia śledztwa, co uczyniono od 14 do 19 czerwca, a skończono 20 czerwca, kiedy Rada zebrała się, a komitet zdał przychylny raport o działalności piszącego w Anglii, a później starał się unieważnić te reguły, które Rutherford używał błędnie w celu usprawiedliwienia swojej przywłaszczonej kontroli nad pracą. Była to właśnie ta dyskusja i kłopot w Radzie, które były główną przyczyną rozłączenia. Tam, gdzie znajduje się bezstronność i uczciwość odnośnie faktów, tamto przedstawienie sprawy zostanie przyznane za prawdziwe. W obrazie jest pokazane, że wóz ognisty był tym czynnikiem, który rozdzielił proroków. Wyjątek z opisu o rozłączeniu jest podany w sposób następujący. Oto wóz ognisty i konie ogniste rozłączyły obydwóch. Należy pamiętać, że rozłączenie, to jest wzięcie Eliasza od Elizeusza było dokonane przez wóz ognisty, który wjechał między nich, a nie przez wicher, bo wicher wziął Eliasza w górę. Gdyby w drugiej Księdze Królewskiej rozdziale drugim wersecie 10, miała być myśl o wzięciu Eliasza w górę, byłoby użyte w tym miejscu słowo hebrajskie nasaach, podczas gdy słowo, jakie Biblia używa w tym miejscu na wzięcie Eliasza od Elizeusza jest lakach. Eliasz był lakach, wzięty czyli rozłączony od Elizeusza przez wóz, który wjechał między nich, po którym to czasie, nigdy potem nie byli razem, a nie przez wicher, który przyszedł dopiero potem, gdy Eliasz był już wzięty, lakach, od Elizeusza i dlatego wzięcie nie było dokonane przez wicher, ale przez wóz jedynie, nim wicher nastąpił po pierwszym. Dla świadectwa, że takie było wyrozumienie onego sługi względem wzięcia i było często przez niego wspomniane w celu wyjaśnienia poza obrazu, cytujemy z jego oświadczeń w sprawie dotyczącej poza obrazu. W artykule Żniwo jeszcze nieskończone, w paragrafie czwartym, Tak jest opisane, rozdział kościoła na dwie klasy, nie może nastąpić pierwej, aż po uderzeniu wód Jordanu i rozdzieleniu się ludu przez głoszenie prawdy i władzę płaszcza Eliasza. Potem klasa Eliasza, maluczkie statko, jasno się zarysuje i odznaczy od klasy wielkiego mnóstwa. Musimy pamiętać, że wóz ognisty spowodował rozłączenie, czyli pewnego rodzaju ciężkie doświadczenia, które klasa wybranych z gotowością przyjmie, zaś klasa Elizeusza zlęknie się prześladowania, lecz nie ma to znaczyć, żeby miała wrócić się do grzechu, lub zaprzeć się Boga. Może być, iż nieco później, wicher, anarchia, sprowadzi przemianę klasy Eliasza. To dowodzi, że rozdzielenie spowodowane przez wóz ognisty było wzięciem pozaobrazowego Eliasza od klasy Elizeusza i od tego czasu on stoi jasno objawiony, odłączony i odrębny, to jest, że będąc jeszcze w ciele będzie uznany jako odłączony i odrębny od wielkiego grona. Potem również pokazuje, że nieco później, to jest jakiś czas po ich rozłączeniu i odrębności, lakach, nastąpi wichrowe doświadczenie. Również, jeśli by to wzięcie przez wóz miało być oznaczone wyrażeniem wszakże ujrzysz li mnie, gdy będę wzięty, lakach, od ciebie, wtedy hebrajskie słowo nasaach byłoby właściwie użyte, a nie lakach. Niech więc ta myśl będzie zachowaną dobrze w naszym umyśle, a wszystko stanie się jasnym w pozaobrazie, tak jak to jasnym jest w obrazie. Co do znaczenia wozu, piszący rozumie, że reprezentuje towarzystwo w przejawach organizacyjnych, które najpierw samo było objęte ognistą próbą, a później wprowadziło ją w pośród ludu ubożego. Ta myśl była jasną piszącemu już we wrześniu 1917 roku, lecz będąc tak jak i inni pod wpływem ostatniego wyrażenia się onego sługi, że uderzenie Jordanu miało być w przyszłości, i tak jak wielu innych zapominając o tym, co on pisał o tym przedmiocie, po pierwsze, że w czasie nowego roku 1916. uderzenie już było w toku, i po drugie, że od jakiegoś czasu po jesieni 1914, chodziliśmy i rozmawialiśmy poza Jordanem, piszący nie mógł widzieć jasnej drogi, aby mógł poprzeć ten pogląd, aż na początku grudnia 1917 roku jasno zauważył, że Jordan był uderzany od 1914 do 1916 roku. Niektórzy mogliby zarzucić, że on sługa nigdy nie mówił, aby towarzystwo organizacyjnie można nazwać wozem, lecz określił ognisty wóz, jako bolesną próbę. Na to odpowiadamy, prawdą jest, że on czasem określał ognisty wóz, jako bolesne doświadczenie, lecz w innym czasie mówił nam, że nie wie, co miałby wóz przedstawiać. Watchtower z 1915 roku, strona 286, kolumna 2, paragraf 7. Nie możemy się przed czasem spodziewać jasnego znaczenia ognistego wozu i wichru, a Watchtower z 1916 roku, strona 39, kolumna 2, paragraf pierwszy, ale tu jest sposób, za pomocą którego pan podaje obraz sprawy. Pierwsze, że będzie ognisty wóz. Nie wiemy co to będzie, ale rozumiemy, że jakieś ogniste doświadczenie będzie przyczyną rozłączenia między ludem pana. F.H. McGee jednostronnie obstaje w obronie pierwszego wyrażenia, a ignorując drugie, a wtedy stara się udowodnić, że nie zgadzamy się z onym sługą. Niesłusznie więc, aby w taki sposób traktować brata Russella, lub Kościół, lub swego współsługę. Gdziekolwiek znajdujemy sprzeczność w dziełach onego sługi, powinniśmy starać się, aby je pogodzić ze sobą, a nie ignorować je, lub dawać dogmatyczny nacisk na jednostronne wyrażenia, jak to czynią J.F. Rutherford i McGee, aby zbić nasze przedstawienia rzeczy. Następnie przedstawiamy zharmonizowanie pozornego przeciwieństwa. Wyrażenie wóz ognisty zawiera w sobie dwie połączone ze sobą myśli, wóz i ogień. Zgodnie z biblijnym zwyczajem, 1 Piotra rozdział 4 werset 12, zobacz diaglot, wyraz ogień używany w Piśmie Świętym, oznacza srogie próby, doświadczenia, jako też zniszczenie, w czasie gdy wóz, według biblijnego znaczenia, reprezentuje organizację. Zobacz Brańskie komentarze 2 Mojżeszowej rozdziału 14 wersetu 9 i Izajasza rozdziału 31 wersetu 1 i inne, trzeci tom, strona 359. Mając te dwie myśli ognia i wozu oddzielone, możemy łatwo widzieć harmonię. Gdy on sługa określał ognisty wóz, jako ogniste doświadczenie, to Pan użył go tylko do wyjaśnienia ognia w obrazie, a nie wozu, a gdy mówił, że nie rozumie co wóz reprezentuje, Pan użył go, ażeby wykazał, że nie wiedział, co wóz oddzielnie od ognia reprezentuje. Pan dla tego powodu nie dał mu jasno widzieć tej części tego przedmiotu, bo nie było na czasie, aby mogła być zrozumianą, bo gdyby ta część była jasną, to byłaby przeszkodą w sprowadzeniu doświadczenia dla tych, którzy mieli podlegać pod tę próbę, ponieważ rozumieliby jej pełne znaczenie, podczas gdy Pan zamierzył, ażeby to doświadczenie było najstroższe z prób Jego ludu przy końcu tego wieku. Można więc łatwo zauważyć, że piszący w żaden sposób nie jest w niezgodzie z onym sługą. Piszący uważa się w porównaniu z bratem Russellem, jako niedorostek do olbrzyma, to jednak, gdy światło po próbie postąpiło, Pan z łaski swej dozwolił mu zrozumieć to, czego ów sługa nie rozumiał, ponieważ nie był czas na zrozumienie tego. Zastanówmy się teraz w krótkości nad słowem towarzystwo, jak to używaliśmy w powyższym wyrażeniu, patrząc na nie z punktu widzenia organizacyjnego. Z punktu zapatrywania na towarzystwo, słowo organizacja ma przynajmniej dwa znaczenia. Pierwsze znaczy pewną grupę jednostek, połączonych ze sobą jako ciało z zamiarem przeprowadzenia pewnego celu opisanego w paragrafach konstytucyjnych albo czarteru. Drugie składa się z opiekunów, czyli dyrektorów systematycznie uporządkowanych, aby wprowadzać zamiary ciała i wprawiać w ruch jego kontrolerską, wykonawczą i zawiadowczą maszynę jako ciało. Towarzystwo Watchtower by Blend Tract Society. Według pierwszego określenia oznacza członków, czyli akcjonariuszy, zaś według drugiego oznacza zarząd systematycznie urządzony i wprawiający w ruch maszynę kontrolerską, wykonawczą i zawiadowczą jako ciało. Dlatego słowa towarzystwo i organizacja właściwie mają oba znaczenia tego słowa, a zwyczaj ten w łączności ze sprawami towarzystwa WTBITS dowodzi, iż jest prawdziwym. Jest to raczej w znaczeniu drugiej definicji, że słowo organizacja jest częściej używane odnośnie towarzystwa WTBITS, a rozumiemy, że organizacja w tym znaczeniu tego słowa jest przedstawiona przez wóz w wersecie danym nam pod rozwagę. Według znaczenia drugiej definicji, na podstawie której stale używaliśmy słowa organizacja w wyjaśnieniu wozu, dowodzi jak niestosowną jest uwaga F.H. McGee, gdy mówi, że jeśli by towarzystwo miało oznaczać wóz, to Eliasz i Elizeusz mieli być w wozie aż do ich rozłączenia. Wszystek lud wprawdzie nigdy nie był, ani nie mógł być w zarządzie organizacyjnie, a ten fakt obala jego zarzut, a gdyby nawet przyjąć i zastosować pierwszą definicję tego słowa, to i tak krytyka jego będzie błędna, ponieważ towarzystwo jako akcjonariusze złożone tylko z 1/10 części ofiarowanego ludu pańskiego, w takim razie 9/10 części Eliasza i Elizeusza byłoby wyłączonych z symbolicznego wozu. Co więcej, jazda wozem nasuwa myśl na kontrolę, widzimy zatem, że oni wcale w wozie nie byli, ponieważ go nie kontrolowali. Co się tyczy tego punktu, to zapatrywanie J.F. Rutherforda jest logiczniejsze, aniżeli McGee'ego, bo on słusznie uznaje, że towarzystwo jest wozem. Bracia w towarzystwie, odrzucając swą pierwszą definicję, podaną w 7 tomie, przyswoili sobie to określenie od piszącego, na co im piszący jak najchętniej zezwala. Ale tu powinniśmy się ograniczyć, aby używać drugiego słowa, w określeniu organizacji, bo to nie jest prawdą, że towarzystwo, jako akcjonariusze, będąc sami w kłopocie, wciągnęli Kościół w kłopot i podzielili go. Lecz, że ono samo będąc w kłopocie, wciągnęło i Kościół do kłopotu, jest prawdą, o towarzystwie tylko z punktu zapatrywania drugiej definicji. Ale z żadnego punktu zapatrywania nie jest właściwym dawanie napomnienia braciom przez J.F. Rutherforda, ażeby się dostali do wozu towarzystwa, jako środka wzniesienia się w obłoki, bo ani przez wstąpienie do rady dyrektorów, ani przez wstąpienie do członkostwa tegoż towarzystwa jako akcjonariusz, co można uczynić tylko za pieniądze, nikt nie jest w stanie wznieść się na obłoki. Zauważmy, że zanim piszący przedstawił swoją definicję o wozie, bracia w towarzystwie mówili, według nauczania ich wodzów, że 7 tom był tym wozem, który miał ich wznieść w obłoki. Taki pogląd o pozaobrazowym wozie nie jest właściwym, którego nie można pogodzić z myślą i musi być odrzucony. McGee i Rutherford posądzają piszącego, jakoby ten nie zgadzał się z nauką onego sługi, aby pozaobrazowy Eliasz miał wznieść się na pozaobrazowym wozie do nieba. A to czynią dlatego, że biorą jedną stronę oświadczeń danych przez brata Russella, na które kładą silny nacisk, a jednocześnie zaniedbują drugą stronę jego poglądów. Bo chociaż on sługa w niektórych miejscach mówi, że Eliasz wstąpił w wozie do nieba, ale również powiedział nam, że Eliasz nie wstąpił w wozie do nieba, na przykład... Watchtower z 1904 roku, strona 254, kolumna pierwsza, paragraf pierwszy. Wyjaśnia on sprawę bardzo wyraźnie, jak następuje, jest zapisane, że Eliasz i Elizeusz byli rozdzieleni przez wóz ognisty, lecz Eliasz nie był wzięty w wozie, ale w wichrze do nieba. Można zauważyć, że Biblia nic nie wspomina, ażeby Eliasz miał wchodzić do wozu, ale raczej pokazuje, że z powodu szybkości, z jaką wóz jechał, było niemożebnym, aby kto dostać się mógł do wozu. Jak należy traktować takie jakoby sprzeczne oświadczenie brata Russella? Odpowiadamy, że te kwestie muszą rozstrzygnąć wypełnione fakty, a fakty tegoż, jakie będą później podane, udowadniają, że opinia onego sługi zacytowana powyżej, jest akuratną, a nie ta, na którą kładą nacisk J.F. Rutherford i F.H. McGee, ostatni w wielu miejscach wielkimi literami. Jeśli by oni sami i ich towarzysze byli więcej poinformowani względnie tych spraw z dzieł onego sługi, a tak poinformowani, kładliby nacisk na obydwie strony jego oświadczeń. Wtedy to byłoby o wiele lepszym dla nich samych i dla braci w ogóle. Tam, gdzie oni nas posądzili, że odrzucamy nauki onego sługi, będzie można widzieć, że nie czyniliśmy tego. Dlatego, mamy dobre zapewnienie, że jesteśmy w zgodzie z onym sługą, gdy mówimy, że Eliasz nie wstąpił w wozie do nieba. Wóz ten był użyty tylko do rozłączenia. Obraz i pozaobraz wykazuje, że takie wzniesienie się nie byłoby możebnym, a obraz nie tylko, że nie wspomina o takiej niemożliwej jeździe do nieba, ale raczej podaje, że wzniesienie się do nieba nie było w wozie, ale w wichrze. Konie i jezdni. Dowiedziawszy się, co oznacza wóz, teraz zwrócimy naszą uwagę na to, co mówi nam J.F. Root Herford, że konie reprezentują ciemne proroctwa, a jezdni Ezechiela i Jana. Zastanówmy się na chwilkę, egzaminując to określenie. Przez Ezechiela i Jana uważane są albo autorzy dwóch ksiąg, albo same księgi. Jeśli on rozumie autorów, to jego jezdni nie żyją, dlatego nie mogliby jechać na wozie, a z tego samego powodu nie mogliby być pozaobrazowymi jezdnymi. Z drugiej zaś strony, przez księgi Ezechiela i Jana, musielibyśmy rozumieć albo proroctwa takowych, albo papier, na jakim proroctwa są nadrukowane. Lecz zgodnie z jego określeniem, proroctwa Ezechiela i Jana są jego ciemnymi końmi i dlatego jego jezdnymi musi być papier. W każdym wypadku, jego jezdni są błędnie określeni, ponieważ tego rodzaju określenie daje nam jedno lub drugie, to jest martwych lub papierowych jezdnych. Dziwi nas to, dlaczego on nie dodał pieśni Salomonowych do jego jezdnych? Czy dlatego, że pieśni Salomonowe nie zawierają ciemnych proroctw? Autor nigdy nie określał, jak to McGee i Root Herford twierdzą, że konie przedstawiają ciemne legalności. Znowu fakty nie dozwalają, aby przyjąć za prawdziwe takie przedstawienie rzeczy dane przez Root Herforda, że gdy wielki ruch rozpoczął się, siódmy tom zaczął dzielić kościół. To jest potrzebnym do jego poglądu, że wielki ruch był pierwszym uderzeniem Jordanu, bo dzielenie rozpoczęło się przeszło 2 miesiące zanim nauki siódmego tomu rozpoczęły się około września, które przyczyniły się do tarcia między braćmi. Siódmy tom miał mały początek miesiąc przed wielkim ruchem, a dzielenie miało swoje małe początki już 21 czerwca 1917 roku, w ten czas, kiedy J.F. Root Herford odprawił piszącego ze służby w przybytku i próbował, aby go wysłać z Betel, o ile to się odnosi do jego osobistej sprawy, dosięgło punktu decydującego 27 czerwca, gdy go pozbawiono dalszej służby i zganiono jego pracę brytyjską, a rozdzielenie było dokonane 27 lipca, gdy był wygnany z Bethel. W taki to sposób proces rozłączenia w jego wypadku trwał cały miesiąc. Rozłączenie niektórych członków rodziny Bethel rozpoczęło się nieco później, spowodowane przez obecny zarząd, gdy zaczynał dzielić rodzinę Bethel na dwie grupy, co dosięgło do znacznego stopnia 17 lipca, a w sierpniu było kompletnym w większości. Proces rozłączenia w Bethel trwał parę miesięcy dłużej. Okres procesu rozdzielenia był z niektórymi jednostkami krótszy, a z innymi dłuższy, przed ukompletowaniem. Po wyrzuceniu członków Rady 17 lipca, dzieło rozłączenia z Bethel rozpoczęło się do innych zborów i w każdym wypadku było odmiennej długości aż do swego ukompletowania. Z drugiej strony wpływ rozłączenia przez siódmy tom był prawie nieznaczny aż do września. Co się tyczy wpływu, jaki wywierał siódmy tom ku rozłączeniu braci, następująca sytuacja zdaje się być rzeczywistą. Z powodu spornych oświadczeń wydawanych przez dwie walczące ze sobą strony, wielu braci było bardzo wzburzonych i niezadowolonych z powodu postępowania obecnego zarządu, wszakże nie było w stanie zadecydować, jakie zająć stanowisko wobec zarządu, a siódmy tom był dla wielu tym środkiem, który umożliwił im zajęcie właściwego stanowiska przeciwnego obecnemu zarządowi. Dlatego ci bracia zaczęli odtąd popierać tych, którzy już byli przeciwni obecnemu zarządowi nie na podstawie siódmego tomu, lecz na podstawie pogwałconych zasad, przed ukazaniem się siódmego tomu, a na dwa miesiące przedtem, zanim siódmy tom zaczął wywierać swój wpływ. Dlatego siódmy tom i jego zawartość nie może być uważany odrębną częścią sceny zsumowanej w koniach, jezdnych i wozie. Siódmy tom był tylko jednym z wielu środków propagandy, aby usidlić braci po stronie wozu Elizeusza, ale wywierał opozycyjny wpływ na wielu innych. Jest to widocznie jasnym, że rozdzielenie rozpoczęło się przedtem, zanim siódmy tom począł wywierać swój wpływ na sytuację między ludem Bożym. Z tym zgadzają się wszystkie fakty tej sprawy. Już daliśmy nasze określenie wozu, a teraz zgodnie z myślą onego sługi o symbolicznym znaczeniu koni i jezdnych znajdujemy przykład w berańskim komentarzu w drugiej księdze Mojżeszowej rozdziale 14 wersecie 9 i Izajasza rozdziale 31 wersecie 1, i tak dalej, i według tego uczymy, że konie przedstawiają nauki świeckie lub religijne. Lecz w tej figurze przedstawiają nauki świeckie, które wyglądają jak prawne, chociaż w rzeczywistości są nieprawne, w której właśnie J.F. Rutherford zaprzągł towarzystwo. Te doktryny były następujące. Po pierwsze, że akcjonariusze mogą postanawiać prawa i reguły dla towarzystwa, po drugie, że dlatego, iż brat Russell kontrolował sprawami towarzystwa przeszło 30 lat, że to powinno już stanowić prawo towarzystwu, że każdy prezydent może czynić to samo. Po trzecie, prawo wymaga wybierania dyrektorów corocznie. Prawo, które wymagało rocznych wyborów, było ustanowione po wydaniu czarteru towarzystwu i opiewa, że nie jest retroaktywne, to znaczy, że nie działa wstecz. Dlatego też nie wymaga, ażeby dyrektorzy towarzystwa byli wybierani inaczej jak jest zastrzeżone w czarterze. Tak jak wszystkie inne sporne punkty J.F. Rutherforda są nielegalne, tak i ten, na pozór legalny był zupełnie nielegalnym. Po czwarte, że w razie, gdyby to nie odbyło się, roczne wybory, że są wakaty w dyrekcji. Po piąte, że prezydent dlatego ma prawo wypełnić te wakaty, które nie były wypełnione przez dyrekcję przez więcej aniżeli 30 dni. Po szóste, że żadni dyrektorzy nie byli wyrzuceni. Po siódme, że tylko wakaty były wypełnione. Bez wątpienia J.F. Rutherford zaprzągł symbolicznie konie do towarzystwa według wyrozumienia drugiego określenia. Jezdni reprezentują doktrynalnych wodzów i symbolizują obecny zarząd, to jest, J.F. Rutherforda, A.H. Macmillana i Vana Burkha, dyrektorów biegu tych nielegalnych doktryn. Ich kontrola organizacji jest wykazana tym, że jezdni poganiali konie i kierowali wozem. Ta kombinacja rzeczy przypuszczalnie prawnych, lecz w rzeczywistości nieprawnych teorii, ustanowionych przez obecny zarząd i towarzystwo przed wyrzuceniem czterech dyrektorów, i po ich wyrzuceniu dowiodły, że z przyczyny tych trzech osób, przeszły bolesne doświadczenia, ogniste, dla obydwu klas Kościoła, a ta kombinacja sama w sobie rozpalona doświadczeniami pojawiła się w Kościele, rozszerzając próby między braćmi i dzieląc ich na dwie części. I co za wielkie zatrwożenie to spowodowało. Każdy ktokolwiek trzyma się prawdy i uczciwości musi przyznać, iż tak właśnie było w lecie roku 1917. Czynnik rozdzielający. To jedynie przyczyniło się do niezgody, która przedtem nie była między tymi dwoma klasami ludu Bożego. Po całym świecie kombinacja ta zmuszała braci do zajęcia stanowiska za lub przeciw towarzystwu WTBITS, w drugim znaczeniu tego słowa, a taki sposób postępowania i zarządzania tym towarzystwem był powodem dzielenia jednego zboru po drugim. A to są fakty, których nie można zaprzeczyć. F.H. McGee przez parę miesięcy wierzył tak jak autor odnośnie tego przedmiotu, i dlatego 29 kwietnia 1918 roku powiedział, że chciałby, co też faktycznie uczynił, głosować, aby odrzucić rezolucję komitetu, uchwaloną 23 lutego, zabraniającą swoim członkom pod utratą zgody z komitetem nauczać, szczególnie odnośnie obrazowych, symbolicznych i proroczych tematów, które nie były wyjaśnione przez onego sługę, aby tym sposobem sprzeciwić się błędnemu tłumaczeniu J.F. Rutherforda o Eliaszu i Elizeuszu, jakie ukazało się w Watchtowers 15 lutego 1918 roku, i aby tym sposobem utrzymać nasze tłumaczenie, które F.H. McGee wówczas przyjmował, lecz 27 lipca dowiedzieliśmy się, iż porzucił, a tym sposobem, by zapobiec, ażeby bracia nie stali po stronie towarzystwa. On w tym czasie specjalnie nie nalegał na odwołanie tej rezolucji, ażeby nie przyszło do niezgody w komitecie odnośnie tego przedmiotu. Ani nie może on słusznie zaprzeczyć faktowi, że pokój, jaki panował w kościele, był zniszczony w ten sposób, jak powyżej opisano i na większą skalę, aniżeli kiedykolwiek poprzednio przy końcu wieku, dzieląc lud Boży na dwie klasy. Jeśli by przypuszczenie, które on tymczasowo podaje było właściwe, to nominalny duchowy Izrael, a jak ludzie niezorganizowani jako towarzystwo mogliby być wozem, byłby tym, co było ciągnięte przez doktrynę o boskim prawie królów, i tak dalej, i który by podzielił lud Boży latem 1917 roku na dwie klasy, zniszczywszy wpierw pokój między nimi, bo pokój był zerwany, a ponieważ on nam daje przewidziane tłumaczenie typów na przyszłość, dowodzące jakoby pokój nie był jeszcze naruszony, wobec tego jego zgadywania należą do zakresu fantazyjnych tłumaczeń i dzikich spekulacji. W rzeczywistości fakty pokazują, że taka kombinacja nie przyczyniła się do podziału, który zaszkodził pierwotnemu pokojowi, który, będąc złamany, pokazuje, że musimy żyć po pokazanym rozłączeniu się dwóch proroków, ani jego wzmianka jakoby powyższe tłumaczenie o koniach jezdnych i wozie było śmieszne, nie może sprzeciwić się faktom. Fakty pokazują, że pokój, istniejący poprzednio w taki sposób, został zerwany i jedność złamana, a wtedy wdarły się spór i rozdzielenie. Tylko opinią F.H. McGee jest twierdzenie, że takie tłumaczenie jest śmieszne. Tłumaczenie nie może być śmieszne tak jak i doświadczenie nie mogło być śmiesznym, lecz najboleśniejszym, jakie mieliśmy tutaj wyjaśnione. Przypominamy sobie, jak to drogi nasz pastor nam powiedział, że rozdzielenie Eliasza i Elizeusza nie miało być powodem nieporozumienia na punkcie doktryn religijnych. Wypełnienie tego jest zgodne z tym oświadczeniem, ponieważ dzielenie spowodowane było polityką, prawem i władzą. Jest mały odnośnik wzmiankowany o tarciu pomiędzy dwoma prorokami, które zawiera się w hebrajskim słowie parat, przetłumaczone w drugiej królewskiej rozdziale drugim wersecie 11, jako rozłączył obydwóch, a w najlepszym angielsko-hebrajskim słowniku Geseniusza to słowo jest określone jako to separate by bridge, czyli rozdzielenie przez rozłam. Przyczyną, dlaczego obraz nie podaje nieporozumienia między ogółem ludu Bożego w czasie i po rozłączeniu, można by przypisać różnym powodom. Po pierwsze, Rozdzielenie między braćmi przez próbę samo z siebie znaczy osobiste różnice. Po drugie, aby pokazać, że wina nie była po stronie ludu Bożego w ogólności, lecz raczej po stronie tych, którzy byli przedstawieni przez jezdnych, powodujących kłopot dla wielu. Ani nie należy wnioskować, aby jezdni nie mieli stanowić pewnych części ludu Bożego, bo już samo wyrażenie jezdni wozu izraelskiego podaje nam na myśl, że oni byli jednak wystawieni oddzielnie od Eliasza i Elizeusza, aby byli figurą na obecny zarząd, mający związek z radą i ogólną pracą. Było to tym właśnie, że nie zachowali pokoju i jedności, tak jak reszta ludu Bożego zachowała. Ci szukali innych rzeczy, aniżeli dobra dla Syonu. Poprzednia uwaga wymaga swego powtórzenia. Rozłączenie Eliasza od Elizeusza, w trakcie którego Eliasz został lakach, czyli, wzięty, od Elizeusza, było dokonane przez wjechanie wozu między nich, przed wzięciem Eliasza we wichrze. Uwaga, którą daliśmy względem znaczenia lakach, wzięty, jako odrębnego od nasach, wzięty do góry, musi być zachowaną w umyśle, jeśli chcemy rozumieć jasno przedmiot, bo wjechanie wozu między nich wzięło Eliasza od Elizeusza, nawet jak i w pozaobrazie, malutkie statko było wzięte od wielkiego grona przez towarzystwo, które wjechało między nich. I tak tylko należy rozumieć, że Eliasz był wzięty od Elizeusza. Wichrowe doświadczenie w obrazie nastąpiło po doświadczeniu rozłączenia się proroków przez wóz. Jak jesteśmy wszyscy zapoznani z tłumaczeniem onego sługi, wichrowe doświadczenie ma reprezentować opuszczenie kościoła tej ziemi. Tak rozważywszy, zgodnie z wydarzeniami poza obrazu, czas następstwa wypadków tego opowiadania, co Eliasz i Elizeusz czynili według drugiej królewskiej rozdziału drugiego wersetów od 11 do 14, nie jest zamierzony, aby dać następstwo czasu wydarzeń w pozaobrazie, lecz raczej jest zgodne z postępowaniem, które często występuje w Biblii, że każda czynność, odnosząca się do Eliasza, jest podana aż do swego ukompletowania, zanim czynności Elizeusza są opisane w ogóle, bez uwzględnienia chronologicznie postępujących wypadków poza obrazu, w których czas różni się od porządku wydarzeń obrazu. Rozumiemy zgodnie z tym, że w pozaobrazie jest różnica kilka lat między rozłączeniem maluczkiego statka od wielkiego grona, a opuszczeniem świata przez maluczkie statko i w tym czasie nie tylko wypełnia się pozaobraz czynności Elizeusza w wierszach od 12 do 14, ale i wiele z tych rzeczy, które Elizeusz później dokonywał. Bez wątpienia Pan urządził to dlatego, aby ukryć wyrozumienie aż po wypełnieniu się, aby dobrze wypróbować serca wszystkich w czasie wypełnienia się tej figury. Pan, jak wiemy, często odwraca czas porządku wydarzeń, aby ukryć myśl, na przykład, po pierwsze, w doktrynalnym wersecie Rzymian rozdział 8 werset 30, tom 6. Strona 218, paragraf 1 i strona 219, paragraf 1, i po drugie, w prorockim wersecie Joela rozdziale 2 wersetach 28 i 29, tom 5, strona 186, paragraf 1, i margines na stronie 187, a także stronie 251. Paragrafy 1 i 2. Zauważcie także przykłady takiego odwracania kolejności czasowej przy onym słudze. W ostatnim wersecie Pan opisuje błogosławieństwa restytucji wpierw, a potem dopiero błogosławieństwa wieku Ewangelii, aby ukryć rzecz całkowicie, aż część tego proroctwa podana na ostatku była bliską zupełnego wypełnienia, Wtedy dopiero proroctwo podane na początku było zrozumiane, że się miało wypełnić później. I po trzecie, w bardzo ważnym i dobrze znanym fragmencie, którym jest trzecia Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 15 do 22. Tu Pan, nie zważając na porządek czasu wydarzeń, jak miały następować w pozaobrazie, opisuje o jednych wydarzeniach aż do ich ukończenia, po których następuje opis drugich wydarzeń bez pomieszania obrazowych wypadków obydwu części wydarzeń w taki sposób, aby mogły jasno oznaczać czas porządku ich wydarzeń w pozaobrazie, na przykład, po pierwsze, kozioł pański był wpierw ofiarowany, po drugie, jego krwią pokropiono ubłagalnie, po trzecie, wtedy odbyła się działalność nad kozłem żywym. W pozaobrazie wszystko czynione z kozłem żywym po przywiązaniu go do drzwi i rzucenie losów na obydwa kozły będzie dokonane przed pokropieniem krwią pozaobrazowego kozła pańskiego pozaobrazowej ubłagalni. Ponieważ całe wielkie grono musi umrzeć, zanim pozaobrazowa ubłagalnia będzie pokropiona krwią pozaobrazowego kozła, to jest przedtem zanim Chrystus pojawi się w obecności Jehowy, aby uczynić pojednanie za świat. Bo gdyby Chrystus pojawił się w obecności Bożej, aby uczynić pojednanie za świat, zanim by całe wielkie grono umarło, w takim razie ci z tego grona, którzy by byli jeszcze w ciele, straciliby przykrycie krwią pozaobrazowego cielca, a w następstwie tego poszliby na wtórą śmierć. Bo wielkie grono jest domem pozaobrazowego Aarona, za który dom tak dobrze, jak i za samego siebie, to jest, za ciało pozaobrazowego Aarona. Ostatni czyni pojednanie przypisując im zasługę pozaobrazowego cielca. Bo Chrystus nie może z rąk boskiej sprawiedliwości otrzymać zwolnienia zastosowanej zasługi dla użytku i na korzyść świata, aż w chwili, gdy wszyscy, którzy są pod przykryciem tej przypisanej zasługi, będą zwolnieni spod niej przez arcykapłana. Maluczkie stadko będzie zwolnione spod tej zasługi przez dokonanie swej ofiarniczej śmierci, wielkie grono będzie zwolnione przez dokonanie przymusowej śmierci. Dlatego mamy tutaj sprawę zupełnie podobną do sprawy rozważanej pod figurą Eliasza i Elizeusza. Tak jak czynności połączone z kozłem pańskim były doprowadzone do końca zanim nastąpiły doświadczenia z kozłem żywym, tak też czynności nad pozafiguralnym kozłem Azazela dokonują się przed przedstawieniem krwi kozła pańskiego na pozafiguralnej ubłagalni. Tak samo wydarzenia z drugiej królewskiej rozdziału drugiego wersetów od 11 do 14. Odnośnie Eliasza były doprowadzone do końca zanim wydarzenia odnośnie Elizeusza miały swoje miejsce w ogóle, jednak damy jasny dowód, że w pozaobrazie wszystkie wydarzenia w doświadczeniach pozaobrazowego Elizeusza, opisanych w drugiej królewskiej rozdziale drugim wersetach od 12 do 14, odbyły się po rozłączeniu się maluczkiego statka od wielkiego grona, a przed wzięciem maluczkiego statka do nieba. Tak więc wypadki figurowane w drugiej królewskiej rozdziale drugim wersetach od 12 do 14 wypełniają się w międzyczasie, pomiędzy tymi dwoma pozaobrazowymi wypadkami. 7 czynności Elizeusza. Zanim damy dowody na to, będzie nam pomocnym do jaśniejszego wyrozumienia opisać 7 czynności w czasie i po rozłączeniu, a potem damy dowody międzyczasu pomiędzy rozłączeniem się maluczkiego statka i wielkiego grona z jednej strony, a wzięciu maluczkiego statka z tej ziemi, z drugiej strony, w którym to międzyczasie odbywają się wszystkie wydarzenia doświadczeń pozaobrazowego Elizeusza figurowane w drugiej królewskiej rozdziale drugim wersetach od 12 do 14. Pierwszym oświadczeniem podanym o Elizeuszu według polskiej Biblii jest co Elizeusz widząc. W angielskiej Biblii jest podane and Elisha saw it, co na język polski oznacza a Elizeusz widział to, lecz tak polskie jak i angielskie tłumaczenie nie jest właściwym. Po pierwsze w angielskiej Biblii słowo it, a w polskiej to, jest drukowane kursywą, a to oznacza, że ten wyraz nie ma równoznacznego słowa w hebrajskim tekście i dlatego tłumacze angielscy wstawili taki wyraz, przypuszczając, że taka jest myśl tego zdania. Wierzymy, że Pan umyślnie opuścił używanie właściwego słowa, aby przez to ukryć właściwą myśl aż do czasu. Zgodnie z naszym wyrozumieniem wstawione słowo powinno być nie it, to, ale him, go, to jest, Eliasza, a słowo widząc w polskiej Biblii powinno być zastąpione słowem uznać, bo takie jest znaczenie słowa widzieć, po hebrajsku raach, w drugiej królewskiej rozdziale drugim wersecie 10. Ten tekst według angielskiej Biblii tak brzmi, jeżeli zobaczysz, uznasz, mnie, gdy będę wzięty od ciebie. Możemy się łatwo przekonać, że i w tym wierszu słowa gdy będę, są również w kursywie, a zatem wstawione przez tłumaczy, lecz nie mające równoznacznych słów w hebrajskim tekście. Więc zgodni z wyjaśnieniem tego wiersza przez naszego pastora myślimy, że ten werset powinien być ułożony w sposób następujący, jeśli będziesz uznawać mnie aż do czasu, i w czasie, gdy będę wzięty od ciebie. Czytelnicy są proszeni przeczytać jeszcze raz nasze wyjaśnienie tego wiersza i dowody dane w tłumaczeniu słowa raach, czyli uznawać w powyżej danym wersecie. Pamiętając, że to jest, co Eliasz powiedział Elizeuszowi, druga królewska rozdział drugi werset 10, było warunkiem, który musiał być wypełniony przez Elizeusza, aby mógł otrzymać błogosławieństwa jako następca Eliasza. Widzimy słuszność pańskiego zwrócenia uwagi na fakt, że Elizeusz to wykonał, czyli, że uznawał Eliasza aż do czasu, i w czasie rozłączenia, i dlatego fakt ten jest podany przez Pana, jako rzecz zapisana, że Elizeusz wypełnił potrzebny warunek, aby otrzymać pożądane błogosławieństwa. Poza obraz zapewne pokazuje, że ten zarys typu był wypełniony w doświadczeniach udzielonych każdej jednostce w czasie procesu rozłączenia. W każdym zdarzeniu zanim rozłam był ukompletowany, klasa Elizeusza uznawała odłączonych braci, w czasie, w którym proces rozłączenia postępował, to jest, oni uznawali, sympatyzowali i współdziałali z nimi. Lecz zapał się zmniejszał tak długo, jak trwał proces rozłączenia, a gdy rozłączenie było ukompletowane, wtedy uznanie w każdym indywidualnym wypadku było odjęte. Takie uznawanie jest także pokazane przez wołanie Elizeusza, Ojcze mój, Ojcze mój. Piszący da swoje doświadczenie z J.F. Rutherfordem. Jako ilustrację ogólnych doświadczeń odłączających się braci od przyjaciół stowarzyszenia pokazując, gdy proces rozłączenia był ukompletowanym, wtedy to, uznawanie, ustało zupełnie. Kilkakrotnie między 27 czerwca, a 27 lipca J.F. Rutherford i piszący rozmawiali ze sobą po bratersku. A przynajmniej w dwóch wypadkach modlili się razem, ściskali się i zapewniali jeden drugiego o ich wspólnej ufności, że są dziećmi Bożymi. Często w tym czasie J.F. Rutherford zapytywał się prywatnie piszącego o opinię w kwestiach biblijnych, oraz przy stole w Betel w obecności całej rodziny, prosił go o doradę w niektórych rzeczach. W ogólności jest to prawdą, że doświadczaliśmy tego w owym czasie i z innymi członkami rodziny w Betel, którzy pozostali z towarzystwem. Oprócz tego, czynności uznawania były wykonane przez J.F. Rutherforda między 18 a 24 lipca, gdy piszący szukał sposobności pośredniczenia między nim a wyrzuconymi dyrektorami, ale gdy tylko piszący nasunął myśl, 24 lipca, że niezbędną rzeczą dla pojednania jest przyjęcie przez J.F. Rutherforda czterech wyrzuconych braci jako dyrektorów, i że konieczną rzeczą dla przyszłego pokoju i bezpieczeństwa pracy, ażeby się zgodził na przyjęcie dwóch drugich braci działających z nim jako komitet wykonawczy w sprawach towarzystwa, że J.F. Rutherford przeciwstawił się pisarzowi, wyłączając go z Bethel trzy dni później. A tak kilkakrotnie od 27 czerwca do 27 lipca J.F. Rutherford uznawał piszącego za członka pozaobrazowego Eliasza. Każdy z odłączonych braci bez wątpienia przypomni sobie swoje doświadczenia z braćmi w towarzystwie w czasie swego procesu odłączenia, podobne do doświadczeń piszącego z J.F. Rutherfordem od 27 czerwca do 27 lipca. Wielu z braci w towarzystwie przypominają sobie bez wątpienia ich zachowywanie się względem odłączających się braci, które co do rodzaju było podobne do tego, jakie okazywał J.F. Rutherford względem piszącego. To są te pozafiguralne fakty. Elizeuszowe trzykrotne wołanie. Drugą rzeczą, jaką uczynił Elizeusz w czasie rozłączenia, było jego wołanie: Ojcze mój, Ojcze mój! Wozie izraelski i jazdo, jezdni, jego. Wołanie: Ojcze mój, Ojcze mój! Jest oparte na myśli po części już wyjaśnionej, że Elizeusz widział, uznawał go. Czyny J.F. Rutherforda w uznawaniu piszącego stanowią część pozaobrazowego wołania Ojcze mój, Ojcze mój, ale wrażenie Ojcze mój, Ojcze mój zawiera w sobie jeszcze więcej niż to. W dodatku jest to oświadczenie zadziwienia, żalu i dyskusji, i wyobraża zadziwienie i żal, których bracia towarzystwa poczuli i wyrazili, i dyskusje, które mieli, że ci, którzy zostali odłączeni, byli liderami, czyli przywódcami, ojciec, znaczy tutaj przywódca, kościoła, że mieliby działać w sposób, który oni błędnie uważali za zły i który, według ich wyrozumienia, wprowadził odłączających się braci w niełaskę Pana. Zapewne wszyscy bracia towarzystwa przyznają, że wyrazili takie zdziwienie, odczuli taki żal i prowadzili takie dyskusje względem tak zwanej opozycji w czasie procesu rozłączenia. Drugie wołanie Elizeuszowe było: Wozie izraelski, to znaczy, że towarzystwo WTBITS należy do ludu Bożego. Czy było coś takiego, co zwolennicy obecnego zarządu czynili w związku z Elizeuszowym wołaniem Wozie izraelski? Na pewno iż było. Ponieważ to reprezentuje uznawanie, zadziwienie, żal i prowadzenie dyskusji nad towarzystwem pomiędzy jego lojalnymi zwolennikami. Zapewne iż zwolennicy towarzystwa byli zdziwieni i przygnębieni, dowiadując się, w jakim stanie znajdowało się towarzystwo, w którym oni byli, dlatego prowadzili rozmowy o tym i wyznawali organizację ludu Bożego, Wóz Izraelski, wołając: towarzystwo, 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 przewód, przewód, przewód. Musimy stać przy towarzystwie. Musimy stać przy przewodzie. Musimy bronić towarzystwa w czasie jego próby. Musimy być lojalnymi towarzystwu, bo ono jest przewodem. Mniejsza o to, jakie zło popełnili wodzowie towarzystwa, jednak musimy pamiętać, że towarzystwo jest przewodem. Z tego opisu wszyscy rozpoznają, że wydarzenia, jakie rozpoczęły się latem 1917 roku, były połączone z takim zadziwieniem, żalem i rozmowami nad towarzystwem, oraz uznawaniem towarzystwa, a to jest dobrym pozaobrazem wołania Elizeuszowego, wozie izraelski. Trzecie wołanie Elizeuszowe zawiera się w słowach jezdni, a nie jazdo, jego. Wyraz jezdni reprezentuje wodzów doktryn świeckich lub religijnych i rozumiemy, że obrazowi jezdni reprezentują J.F. Rutherforda, Macmillana i Van Amburgha, jako obrońców na pozór prawnych, lecz faktycznie bezprawnych, powyżej określonych doktryn, zdaje się, że wyrażenie jezdni Izraela wskazuje na uznawanie, dyskusję, zadziwienie i żal dla tych trzech wspomnianych osób. Zwolennicy towarzystwa zapewne, iż byli z jednej strony zdziwieni i zasmuceni z prób, w jakie ci trzej byli pogrążeni. Ale wśród tego wszystkiego trwali w uznawaniu ich zawodów, za którymi należy postępować, bo kontrolują przewód, jak to jeden zacny brat i siostra mówili, musimy stać przy obecnym zarządzie, bo mają towary. W tych faktach znajdujemy jasny pozaobraz wołania Elizeuszowego, i jezdni jego. Trzecia część czynności Elizeusza jest wyrażona w oświadczeniu, Druga Królewska rozdział 2 werset 12. I nie widział, nie uznawał go więcej. Dajemy słowa Raach w obydwóch wierszach, 10 i 12, gdyż w obu razach ma ono to samo znaczenie, to jest uznawać, uznawanie, sympatyzowanie i współdziałanie. Jak już wykazaliśmy, że taka była myśl onego sługi, co do znaczenia tego słowa w wierszu 10, i że to samo znaczenie ma pierwsze słowo, widział, Raach, w wierszu 12. Werset ten zdaje się dawać do zrozumienia, że Elizeusz wiedział o obecności Eliasza na ziemi po jego wichrowym doświadczeniu, jak to będzie wykazane później, a również zdaje się wskazywać na myśl, że Elizeusz nie podlegał już więcej Eliaszowi, i, możliwie po to, ażeby nie być mu więcej podległym, radził synom prorockim, ażeby nie szukali Eliasza, obawiając się prawdopodobnie jego powrotu. Druga Królewska rozdział 2 wersety od 15 do 18. Pod tym umysłowym stanem Elizeusza, była bez wątpienia myśl, że Bóg chciał, ażeby on, a nie odłączony Eliasz, był prorokiem w Izraelu. Niezawodnie Elizeusz myślał, że to będzie dla dobra sprawy wszystkich, którzy się nim interesują, ażeby nie miał nic do czynienia z Eliaszem, którego obecność z nim byłaby niewątpliwie szkodliwą dla wpływu jego usługiwania przez stronnictwo ludzi, którzy byli przeciw jednemu albo drugiemu prorokowi. Z tego widzimy, dlaczego nie miał uznawać Eliasza, jak poprzednio. Jak właściwie w pozaobrazie to nieprzyjacielstwo nastąpiło po tych złudzeniach wozu izraelskiego i jezdnych jego. Patrzmy na pozaobraz, a zobaczymy, czy nie wypełniło się tak, jak powyżej pokazaliśmy. Rozerwanie przyjaźni z tak zwaną opozycją przez lud towarzystwa było wykonywane najpierw przez W. Van Amburgha, 31 lipca 1917 roku na posiedzeniu Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej People's Pulpit Association, gdy ten brat nie chciał podać ręki autorowi. Na konwencji w Bostonie 5 sierpnia A.H. Macmillan i inni odmówili podania ręki odłączonym braciom w czasie uczty miłości. Nieco później pod wpływem kazania wygłoszonego przez W. Van Amburgha, siostra Siebert odmówiła podania ręki autorowi. A.H. Macmillan i Woodworth traktowali go w ten sam sposób. Przestroga chrońcie się tych, którzy czynią rozerwania między wami, rozszerzyła się wnet z Betel na zewnątrz od zboru do zboru. To zerwanie przyjaźni było tak znaczne, że wielu braci z towarzystwa myślało, że opozycja jest klasą wtórej śmierci, a nawet nie zwracali swojej uwagi na nich, gdy spotykali się z nimi na ulicy. Zgodnie z rozkazem zrywania przyjaźni, obecny zarząd oraz wielu pielgrzymów, starszych i tak dalej, odpędzili wiernego Eliasza od społeczności braci w towarzystwie. Zapewne pozaobrazowy Elizeusz nie widzi, czyli więcej nie uznaje, pozaobrazowego Eliasza. Możemy więc widzieć, jak fakty między obrazem a pozaobrazem stosują się w tym wypadku. Z powyższych wyjaśnień, drodzy bracia i siostry, zrozumiecie jasno, jak bezpodstawną jest krytyka F.H. McGee'a pogląd autora odnośnie słowa Rach. Czwartą czynnością Elizeusza było rozdarcie jego szat na dwie części. W biblijnych symbolach szaty reprezentują cnoty wypływające z serca i myśli. Przetoż, przyobleczcie, jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, wnętrzności i miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę i cichość, i tak dalej. Pokorą będąc wewnątrz ozdobieni, Kolosensów rozdział 3 wersety 12 i 13, 1 Piotra rozdział 5 werset 5. Inne wersety około tej samej linii są łatwo zrozumiałe. Rozdarcie jego szat na dwie części zdaje się reprezentować popełnianie wielkiego gwałtu względem posiadanych cnót, a rozdarcie ich na dwie części zdaje się reprezentować dwoisty umysł, charakterystykę wielkiego grona, Jakuba rozdział 1 werset 8. Ten czyn Elizeusza pokazuje odpowiadający poza obraz pogwałcenia prawdy, sprawiedliwości i miłości przez brata Rutherforda i jego obrońców przeciw tak zwanej opozycji. Za ilustrację tego wielkiego niebiblijnego postępku odwołujemy się do przesiewań żniwa, wydanych przez J.F. Rutherforda, które samo w sobie było pismem srogim i pełnym zwodzących faktów. Po całym świecie wszyscy, którzy stali wiernie po stronie onego sługi, byli traktowani z wielką niesprawiedliwością, niemiłosiernie i błędnie przedstawiani przez tych, którzy gromadnie wołali wojennym głosem: przewód, przewód. Rzeczywiście. Pozaobrazowy Elizeusz rozdarł swe szaty bardzo gwałtownie. Znów więc znajdujemy fakty, które jasno harmonizują z obrazem, że Bóg dał nam te doświadczenia. Piątą czynnością Elizeusza było podniesienie upuszczonego płaszcza Eliasza. Pięciu członków rady pozwolili J.F. Rutherfordowi, by czynił, co się mu podoba, i uchylili się od wytoczenia mu procesu sądowego, który byłby prawdopodobnie jedynym, co mogło powstrzymać człowieka z takim usposobieniem jak on, na właściwym miejscu, i nie byliby pozwolili, aby z nich spadł płaszcz, to jest, nie dozwoliliby, aby władze wyobrażone przez płaszcz wypadły spod ich kontroli, tym sposobem spod kontroli Eliasza, jako wykonawczych przedstawicieli tych władz, ponieważ ci bracia, jako większość rady, byli tymi, w których Kościół miał swą kontrolę nad niektórymi ważnymi częściami płaszcza, to jest kontrolę nad ogólną pracą, jak literaturą prawdy, agencją prawdy, finansami używanymi w celu rozszerzania prawdy. Z pierwszej królewskiej rozdziału 19 wersetów 15 i 16 dowiadujemy się, że upodobało się Panu, aby Eliasz pomazał Hazaela, Jehu i Elizeusza, lecz w rzeczywistości Eliasz pomazał tylko ostatniego, a Elizeusz pomazał dwóch drugich, pierwszego osobiście, a drugiego przez przedstawiciela, druga królewska rozdział 8 wersety od 7 do 14, rozdział 9 wersety od 1 do 10. To położenie pańskie dowodzi, że byłoby większym upodobaniem dla Pana, gdyby Eliasz pomazał wszystkich trzech, i udowodniłoby, że w pozaobrazie byłoby większym upodobaniem dla Pana, aby pozaobrazowy Eliasz zatrzymał swój urząd jako mówcze narzędzie do nominalnego Izraela, dopóki by nie pomazał wszystkich trzech klas przedstawianych przez tych trzech mężów. Jednak przewidziawszy, że pięciu dyrektorów nie powstrzyma Rutherforda od wykonywanej autokratycznie władzy i nie wniosą sprawy do sądu, jak im radził McGee i autor, napominając, że to jest jedynym krokiem, aby kontrola pracy została w rękach klasy Eliasza w jej przedstawicielach, większości rady, Bóg zastosował, oraz przewidział wyniki wypadków w pozaobrazie, wiedząc, że on może tak pokierować wypadkami, aby wyszły dla dobra obydwóch proroków, i stąd Bóg nie zmuszał swego dobrego upodobania i dozwolił, aby sprawy, które mu się bardziej podobały, pozostały niedokonane, to jest, pomazanie Hazaela i Jehu przez Eliasza, i dozwolił, aby to uczynił Elizeusz, jako obraz, którego wypełnienie było przejrzane około 2800 lat naprzód. Gdy dyrektorzy z dostateczną rezolucją nie mogli odeprzeć J.F. Rutherforda, a w dodatku nie wnieśli prawnego obwinienia, aby go zmusić do wyrzeczenia się przywłaszczonej władzy, pozaobrazowy Eliasz w swoich przedstawicielach dyrekcji, która, będąc doradczym i kontrolującym ciałem, mogłaby stanowić ostatecznie decydującą większość w prowadzeniu pracy pańskiej, zrzucił swoją władzę jako boskie ustne narzędzie do nominalnego duchowego Izraela. Elizeusz, podniósłszy płaszcz, przedstawia czynności pozaobrazowego Elizeusza w wodzach towarzystwa jako przedstawiciel tegoż, zabezpieczając sobie władzę jako ustne narzędzie do nominalnego duchowego Izraela. Tak więc spadnięcie płaszcza z Eliasza, a uchwycenie go przez Elizeusza rozumiemy, że wypełniło się w trudnych doświadczeniach między ludem pańskim w 1917 roku. Drugie uderzenie Jordanu. Szóstą czynnością Elizeusza opisaną w II Królewskiej rozdziale drugim wersetach od 12 do 14 jest uderzenie Jordanu. Fakt, że nic nie było mówione o zwinięciu płaszcza Elizeusza, jak to uczynił Eliasz, jest w harmonii z myślą, że w uderzeniu Jordanu przez pozaobrazowego Elizeusza nie było używane wszystko co było w ich władzy, i nadawało się do uderzania, to jest, wypustki, kazania i czwarty tom. Fotodrama prawie wcale nie była używana. Te rzeczy, które by uderzały o wiele silniej, aniżeli te, którymi się posługiwano, były pozostawione bez użytku, i w ten sposób Elizeusz uderzył Jordan niezwiniętym płaszczem. Jak w wypadku pozaobrazowego Elizeusza uderzenie zostało dokonane przez wielkie grono, które jako nowe stworzenia, uznawani jedni przez drugich, trzymając się tylko pewnych szczegółów prawdy, częściowo kontrolują pracę, wykonywaną przez swego przedstawiciela J.F. Rutherforda, używają tylko część stosownej prawdy, tylko część stosownych gałęzi pracy i koniecznych finansów, używając tego do strofowania tych, którzy twierdzili, że posiadają pewne prawa z boskiego upoważnienia, oraz ich obrońców, skazali ich instytucje na zniszczenie, a na usunięcie ich wodzów z urzędów i na ukaranie za popełnione złe czyny. Konserwatyści i radykałowie chrześcijaństwa zostali przez to uderzenie wielce rozłączeni. Siódmą czynnością Elizeusza według II Królewskiej rozdziału drugiego wersetów od 12 do 14 było przejście Jordanu przez niego. Z faktu, że w obrazie nie jest powiedziane o obydwóch prorokach w czasie pierwszego uderzenia, można wnioskować, że wielkie grono, jako nowe stworzenie, miało być uszkodzone w czasie ich uderzenia. Uszkodzenie, jakie wielkie grono ściągnęło na się, jako nowe stworzenia, było spowodowane fanatyzmem, brakiem rozsądku i krętactwem, które były połączone z ich uderzeniem i dowodzi, że nie przeszli poza obrazowego Jordanu po suszy, co pokazuje, że nie miało dokonać swej pracy bez uszkodzenia swych nowych stworzeń, dlatego Pismo Święte pomija, by Elizeusz przeszedł po suszy. Jego kompletne przejście reprezentuje, że jego pozaobraz dokończył pracy uderzenia. Rozumiemy, że wielki ruch, w którym zwolennicy towarzystwa byli zajęci od 1 października 1917 roku, a skończył się około 1 maja 1918 roku, jest pozaobrazem uderzenia Jordanu przez Elizeusza. F. H. McGee posądza autora o naukę, że pozaobraz drugiego uderzenia Jordanu rozpoczął się 17 lipca. To również błędnie przedstawia myśl autora. Ani publikacja 7 tomu nie była uderzeniem Jordanu, jak on znów nas błędnie obwinia, że tak nauczamy. Drugie uderzenie Jordanu jest to powyżej opisana praca strofowania i osądzenia pewnych klas przez lud stowarzyszenia, w czasie powyżej nadmienionych 7 miesięcy, a więc rozpoczęło się, jak to piszący stale nauczał od samego początku, jesienią 1917 roku, a nie 17 lipca 1917 roku. Prawdopodobnie McGee pomieszał część tłumaczenia Sturgeona względem tego, co się zdarzyło 17 lipca 1917 roku, z wyrozumieniem piszącego, kiedy rozpoczęło się uderzenie Jordanu. Menta Sturgeon utrzymywał i piszący wie, że się jeszcze tego trzyma, że pierwsze uderzenie rozpoczęło się w Betel, w jadalni 17 lipca 1917 roku, przez wyrzuconych 4 członków rady. McGee i piszący strofowali J.F. Rutherforda i jego wspólników, i protestowali przeciw przywłaszczeniu władzy. Piszący nigdy nie był w stanie potwierdzić poglądu Sturgeona względnie tego przedmiotu. McGee na 4 stronicy poświęca więcej aniżeli jedną kolumnę do zbijania swych własnych pomieszanych poglądów, jakoby poglądów autora, i w ten sposób podaje i obala swoje własne błędy, kładzie nawet pewne zdania w cudzysłowie, przypisując je piszącemu, jakoby ich uczył, których jednak nie uczył, co się tyczy rozpoczęcia drugiego uderzenia Jordanu 17 lipca 1917 roku. Z powyższego badania można widzieć, że J.F. Rutherford i autor zgadzają się, że praca wykonywana od października 1917 roku do maja 1918 była uderzeniem Jordanu, jednak nie zgadzają się, które to było uderzenie. J.F. Rutherford twierdzi, że to było pierwsze, a autor, że drugie. Jak moglibyśmy na to odpowiedzieć? Fakty niezaprzeczalnie bronią poglądu autora, a zbijają pogląd J.F. Rutherforda. Obraz dowodzi, że nie było przerwy pokoju, harmonii i społeczności między pozaobrazowym Eliaszem i Elizeuszem przed rozłączeniem ich, a ponieważ pokój, harmonia, przyjaźń i współdziałania między pozaobrazowym Eliaszem a Elizeuszem zaczęło dochodzić do końca przed 21 czerwcem, dlatego pierwsze uderzenie musiało skończyć się jeszcze przed rozpoczęciem się rozłączenia. Okoliczności, jakie przyczyniły się właśnie do rozłączenia, były jak następuje. J.F. Rutherford nie zgodził się na prośbę autora powrotu do Anglii. Tydzień później znowu odmówił omówienia sprawy angielskiej i nie zwołał rady dyrektorów w celu załatwienia tej sprawy. Wtedy autor napisał prośbę, którą większość rady podpisała 13 czerwca, aby J.F. Rutherford zwołał posiedzenie rady dla zastanowienia się nad pracą w Anglii. Z tego powodu w radzie wybuchła burza, która doszła do najwyższego stopnia 20 czerwca. Nieprzyjaźń, mająca mały początek przeciw autorowi, wzrosła bardzo znacznie u J.F. Rutherforda, Vana Burkha, Macmillana, Hudginsa, Martina i ich obrońców. Dnia 21 czerwca uczyniono pierwszy zamach, aby wjechać wozem między tak zwanych obrońców obecnego zarządu a tak zwaną opozycję, w osobie autora, aby najpierw odmówić mu pracy w przybytku, a następnie wydalić go z Betel, a więc wóz dosięgnął autora 27 czerwca i zaczął go oddzielać od pozaobrazowego Elizeusza, a gdy rodzina w Betel dowiedziała się o kłótni w zarządzie, niezgoda zwiększyła się. I tak widzimy, że rozdzielenie, mające mały początek zakłócenia pokoju pomiędzy Eliaszem i Elizeuszem rozpoczęła się dnia 27 czerwca 1917 roku. Praca rozdzielenia postępowała po całym świecie przed rozpoczęciem się wielkiego przedsięwzięcia w październiku 1917 roku, a więc wielkie przedsięwzięcie, które rozpoczęło się w tym czasie. Nastąpiło po więcej niż 3 miesiącach od początku rozłączenia, było drugim uderzeniem Jordanu, gdy zaś pierwsze uderzenie musiało być dokonane jakiś czas przed rozpoczęciem rozłączenia na dwie klasy. Tak więc fakty wypadku dowodzą, że wielki ruch był drugim uderzeniem Jordanu, a że gorliwie był dokonany przez większość ofiarowanego ludu Pana, tak jak on sługa mówił, że wielkie grono miało stanowić większość w kościele i dlatego było pracą na większą skalę aniżeli pierwsze uderzenie Jordanu, jednakowoż pod każdym względem było mniej znaczącym od pierwszego uderzenia i byłoby jeszcze mniej znaczącym, gdyby nie pomoc wiernych. W drugiej królewskiej rozdziale drugim wersetach od 12 do 14. Pytanie, które Elizeusz dał w czasie uderzenia wód. Gdzież jest Pan Bóg Eliaszowy? Powinno być przetłumaczone, gdzież jest Jehowa? On jest również Bogiem Eliaszowym. Porównaj amerykański przekład Revised Version i Margines. Wierzymy, że w tym wyrażeniu zawiera się wzmianka do złudzenia, pod którym miał pozostawać pozaobrazowy Elizeusz w czasie swego uderzenia. Przypomnijmy sobie, jak bracia z towarzystwa twierdzili, że Jehowa był po ich stronie, jako po stronie pozaobrazowego Eliasza. Wielkie powodzenie w ich pracy, jak twierdzili, pochodziło od Boga, i że za jego wolą posiadał ich jako jego jedyną własność. Takim jest zawsze zwyczaj płytkich religijnych teoretyków, to jest przypisywać swoje powodzenie Bogu, jako dowód ich łaski u niego. Bracia z towarzystwa w czasie uderzenia powtarzali często tę chlubę przed opozycją jako uznanie, że Bóg jest po ich stronie, i że przypuszczalnie obchodził się z nimi jak z Eliaszem, ponieważ są w szczególnej łasce u niego. Te ich twierdzenia zamiast udowodnić, iż byli pozaobrazowym Eliaszem, udowodniły, że byli pozaobrazowym Elizeuszem, ponieważ zapytywali się w sposób elizeuszowy, gdzież jest Jehowa? Po czyjej stoi on stronie? On jest również Bogiem Eliaszowym. On jest po naszej stronie, dlatego musimy być Eliaszem. Lecz ten fakt, że sami zapytywali i sami sobie odpowiadali, jest jeszcze jednym dowodem, że są pozaobrazowym Elizeuszem, a jako tacy w pytaniu i odpowiedzi pracowali pod wpływem złudzenia, że byli pozaobrazowym Eliaszem. Jak mądrym jest nasz Bóg! O głębokości i bogactwa, mądrości i znajomości Bożej. Jako są niezbadane sądy Jego. Rzymian rozdział 11 werset 33. Nie mamy rozumieć, że wszyscy, którzy pozostali po stronie towarzystwa, są klasą wielkiego grona, lub, że wszyscy, którzy opuścili towarzystwo będą ostatecznie w maluczkim statku, ale raczej rozumiemy, że tu jest podany tylko ogólny obraz ludu Bożego, aby pokazać, jak urząd mówczego narzędzia miał być przeniesiony z jednej klasy na drugą, bez wykazania w każdym wypadku, kto miał należeć do jakiej klasy, i że tylko ci z klasy Elizeusza, którzy serdecznie współdziałali w tych siedmiu rzeczach, które były poza obrazem tego, co Elizeusz uczynił w obrazie, a z drugiej strony tylko ci z odłączonych braci są z klasy Eliasza, którzy objawili z serca wolę Bożą w wierności. Autor ma dobre zapewnienia, że niemało z wybranych jest jeszcze po stronie towarzystwa, zabłąkani z powodu wpływu niezwykłych okoliczności połączonych z rozłączeniem, i że w swych sercach, a w wielu razach i ustnie zganili obecny zarząd, a także jest dowód, że niemało z tak zwanej opozycji nie posiada ducha Eliasza. Nie myślmy również, aby ci, którzy tylko niektóre z tych siedmiu rzeczy figurowane przez siedem czynności Elizeusza wykonywali, mieli być koniecznie z klasy Elizeusza. Zdaje się, że tylko tacy, którzy serdecznie złączyli się ze wszystkimi siedmioma czynnościami w pozaobrazie drugiej królewskiej rozdziału drugiego wersetów od 12 do 14 są wyobrażeni w skończonym obrazie. Mamy nadzieję, że Pan we właściwym czasie otworzy oczy wszystkich wybranych, a zabłąkanych, którzy przedłużali swe współdziałanie w pewnej mierze z towarzystwem, a przez otworzenie ich oczu zrozumienia uskuteczni ich wyswobodzenie. To, co ostatecznie zadecyduje w sprawie każdego, wierzymy, jest prawdziwą odpowiedzią na zapytanie, czy wykonywałem serdecznie siedem czynności Elizeusza przy jego rozłączeniu się od Eliasza? Co się tyczy wodzów, którzy z jednej albo z drugiej przyczyny działali jako pośrednicy w rozpowszechnianiu złudzeń, przez które bracia z towarzystwa byli wprowadzeni w błąd względem sytuacji, myślimy, że każdy z nich jest członkiem wielkiego grona. Autor wierzy, że nadszedł pański czas, aby bracia będący za i przeciw towarzystwu, byli zapoznani z rzeczywistym stanem rzeczy, dlatego on wykazuje w sposób prosty, lecz miłujący tylko to, co zdaje się być tak dla niego, jak i dla innych, pokarmem na czas słuszny, odnoszącym się do tej sytuacji. Niech Pan błogosławi każdego w używaniu tego pokarmu. Niekompletne rozdzielenie. Niektórzy z naszych drogich braci mogliby żądać od nas zharmonizowania naszej myśli, że według naszej nauki rozłączenie pozaobrazowego Eliasza od Elizeusza już nastąpiło, a rozłączenie maluczkiego statka i wielkiego grona jeszcze nie jest ukompletowane. Odpowiadamy, Bóg daje w Biblii poglądy jednej i tej samej działalności z różnych punktów zapatrywania i w różnych obrazach. Na przykład Rahab jest obrazem na wielkie grono z jednego punktu widzenia, Lot z drugiego, Eli z trzeciego, Abius z czwartego, głupie panny z piątego, Jambres z szóstego, Elizeusz z siódmego, i tak dalej. Zobacz numer 30, strona 87, ostatni paragraf. Jeśli zważamy na tę zasadę, wtedy harmonia między poglądami stanie się jasną. Rozłączenie Eliasza i Elizeusza nie reprezentuje rozłączenia maluczkiego statka od wielkiego grona ze wszystkich punktów widzenia, i dlatego nie przedstawia rozłączenia każdej jednostki z obu klas, a więc Eliasz przedstawia maluczkie statko, jako klasę w urzędzie boskiego mówczego narzędzia do nominalnego duchowego Izraela, a Elizeusz, w czasie gdy był z Eliaszem, reprezentuje wielkie grono, jako klasę przygotowującą się do takiego urzędu w przyszłości, a po rozłączeniu Elizeusz przedstawiał faktycznego następcę po Eliaszu, jako boskie mówcze narzędzie do nominalnego duchowego Izraela. Dlatego możemy spodziewać się, że pozaobraz ich rozłączenia wskaże nie na to, jak każda jednostka postąpi w rozłączeniu, ale na to, w jaki sposób wielkie grono jako klasa otrzyma płaszcz, czyli władzę, aby być boskim mówczym narzędziem do nominalnego duchowego Izraela w grupach rozłączonych klas. Jeśli odnosi się to do klas, a nie do wszystkich jednostek każdej klasy powyżej wymienionego urzędu, to nie może świadczyć o każdej jednostce maluczkiego statka, odłączonej od każdej jednostki wielkiego grona, w czasie dokonania pozaobrazowego rozłączenia Eliasza i Elizeusza. Czego możemy spodziewać się i co widzieliśmy w pozaobrazie, było jak następuje. Po pierwsze, maluczkie statko jako takie straciło kontrolę publicznej pracy, po drugie, wielkie grono, jako takie, pozyskało tę kontrolę, po trzecie, klasowe rozłączenie dwóch klas, po czwarte, osobiste rozłączenie się wielu jednostek obydwóch klas, po piąte, niepochwalanie postępków wodzów wielkiego grona przez wielu z maluczkiego statka, którzy jeszcze nie odłączyli się od wodzów towarzystwa i ich pracy na zewnątrz, po szóste, oszołomienie wielu jednostek z maluczkiego statka, ustępuje stopniowo po wyrozumieniu warunków i wypadków, jakie zostały im wyjaśnione na podstawie Pisma Świętego. I po siódme, ostateczne, a mianowicie klasowe wypełnienie się wszystkich szczegółów typu. Dlatego widzieliśmy każdy z tych punktów. Z tej przyczyny rozumiemy, że pozaobraz rozłączenia się Eliasza od Elizeusza już się wypełnił. W drugich obrazach Pan podaje nam inne znaki rozłączenia między maluczkim statkiem a wielkim gronem. Wyprowadzenie kozła Azazela przez arcykapłana świata jest jednym z tych znaków. Poświęcenie Lewitów. 4 Mojżeszowa rozdział 8 wersety od 5 do 26 i ogólne opisanie o nich i ich pracy, jako odrębnej od pracy kapłanów jest jeszcze innym znakiem, 4 Mojżeszowa rozdział 3 werset 4, rozdział 7 wersety od 1 do 9. W pierwszym arcykapłan świata przedstawiony jest w tym, że się sprzeciwia błędom doktryn i praktyk uprawianych w klasie kozła Azazela, czyli sprzeciwia się ich buntom, rewolucji, a przez takie sprzeciwianie prowadzi ich i oddaje w ręce człowieka na to obranego. Tylko ci, którzy wiernie biorą udział w tej pracy i to nie chwilowo, ale aż do końca, stanowią część arcykapłana świata. Ktokolwiek zatrzyma się w tej pracy przed ukompletowaniem tejże, ten nie jest częścią w wypełnionym obrazie. Poza obraz arcykapłana wyprowadzania kozła Azazela jeszcze nie jest ukompletowany, ale w procesie wypełnienia od listopada 1916 roku, który rozpoczął się w Wielkiej Brytanii. Niektórzy z członków arcykapłana świata jeszcze nie rozpoczęli brać udziału w pracy wyprowadzenia kozła Azazela. Ostatecznie wszyscy z nich zajmą się tym dziełem aż do ukompletowania tegoż. Obraz Lewitów, który daje nam szczególny widok poza obrazu, choć nie indywidualnie, jest również teraz w procesie swego wypełnienia się i jeszcze nie doszedł do końca. Gdy dojdzie do końca, każdy pojedynczy lewita i każdy pojedynczy kapłan będzie we właściwym miejscu, i każdy będzie rozpoznany jako taki. Z tego powodu nie możemy teraz twierdzić w każdej sprawie, kto jest pozaobrazowym kapłanem, a kto pozaobrazowym lewitą. Jednak każde nowe stworzenie, które jest buntownikiem lub gorliwym obrońcą buntowników, jest lewitą, bo kapłani nie kłaniali się, ani nie całowali Baala. Pierwsza Królewska rozdział 19 werset 18, Rzymian rozdział 11 werset 4. Lecz niektórzy mogą mówić, że autor sądzi, gdy wyraża swoje myśli o wodzach towarzystwa i o wszystkich nowych stworzeniach, którzy gorliwie współdziałali z nimi w rozdzielaniu, począwszy od 27 czerwca 1917 roku, iż są członkami wielkiego grona. Tacy, którzy robią ten zarzut, opierają swój pogląd na 1 Koryntów w rozdziale 4 wersecie 5. Zgadzamy się z nauką tego tekstu i powinniśmy się tego trzymać. Kto bykolwiek sądził zanim Pan objawił swój sąd i nie zważał na rozkaz Pański, ten będzie odpowiedzialnym za takie przedwczesne sądzenie, ale ten tekst wcale nie zabrania ogłaszać sąd Pana, gdy on oświecił to, co jest skrytego w ciemności, i gdy objawił rady serc, 1 Koryntów rozdział 4 werset 5. Wierne dziecko Boże zaczeka aż do objawienia sądu Pańskiego, a gdy okoliczności wskażą, że nadszedł czas na ogłoszenie sądu Pańskiego, wtedy wierny sługa Boży może uczynić takie ogłoszenie. Bo nie zapominajmy, że sąd Boży rozpoczyna się od domu Bożego. 1 Piotra rozdział 4 wersety 17 i 18. W czasie okresu parouzji, w której obecności naszego Pana, Pan przez objawienie rady serc i przez oświecenie co skrytego jest w ciemności objawił ofiarowanych, którzy zachowali ducha poświęcenia z jednej strony, i tych, którzy stracili ducha poświęcenia, a więc objawił klasę wtórej śmierci. Byli tacy wodzowie między ludem w prawdzie, którzy według tego objawienia udowodnili, że odrzucili okup i swe uczestnictwo w ofierze za grzech, a więc należeli do klasy wtórej śmierci. A on sługa często wspominał o takich po imieniu i nadmieniał, że byli klasą wtórej śmierci. Dlatego nie wykonywał zakazanego sądu, lecz czekał, aż Pan objawi swój sąd. Podobnie podczas tego czasu, parouzji, w której obecności Pana, Pan objawił różnicę między nominalnym a prawdziwym Kościołem, dlatego to nie było sądzeniem, gdy się ogłaszało, że nominalny Kościół i wszyscy jego przedstawiciele przestali być boskim mówczym narzędziem. Ani nie było zabronione w czasie uderzania Jordanu, aby ogłaszać sądy pańskie z psalmu 149 wersetów od 5 do 9, ale było wymaganym obowiązkiem. Od czasu śmierci onego sługi żyjemy w czasie Epifanii, którego przyjścia, i jak w czasie parouzji objawiał Pan niezbożnych, klasę wtórej śmierci. Z 1 listu Piotra rozdziału 4 wersetu 18, psalmu 1 wersetu 1, tak teraz objawia z tych samych wierszy grzeszników, wielkie grono. Przed tym objawieniem byłoby grzechem wskazywać kogokolwiek jako członka wielkiego grona, i w harmonii z tym nasz pastor wiernie przestrzegał, abyśmy nie sądzili, aż będzie objawione. A ponieważ objawienie przyszło, teraz jest czas, aby ostrzec trzodę przed wodzami, którzy zostali objawieni jako członkowie wielkiego grona. Ponieważ żyjemy w czasie, o którym on sługa mówił w Watchtower z 1916 roku, na stronie 264, kolumnie pierwszej, w paragrafie pierwszym, potem, czyli po rozłączeniu się, a przed wichrem. Klasa Eliasza, klasa maluczkiego statka, będzie jasno objawioną i odrębną od wielkiego grona. Redakcyjny komitet z pastoralnej biblijnej instytucji w okazowym numerze The Bible Standard i w pierwszym numerze The Herald of Christ Kingdom dał bardzo właściwą myśl, że żyjemy w czasie Epifanii, którego przyjścia Chrystusa. Lecz jak mogą pogodzić ją z ich drugą myślą, że nie przybyło żadnego światła od czasu przemiany onego sługi? A ponieważ żyjemy w okresie jasnego przyświecania, z tej przyczyny prawda powinna przyświecać coraz więcej. Według tego Epifania, jasne przyświecanie, jest okresem czasu, w którym wielkie grono zostaje objawione, jako odłączone i odrębne od maluczkiego statka, 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 11 do 15. Pan zaczął swoje dzieło Epifanii najpierw przez wyjawianie opozycyjnych ambicji pewnych braci w tym samym dniu w Anglii i w Ameryce, w obydwóch domach Betel 16 października 1916 roku, a objawienie, według biblijnego znaczenia rozpoczęło się około 4 miesiące później w Anglii. Dlatego, nie jest to zabronionym sądzeniem mówić o wodzach towarzystwa, którzy w świetle Epifanii sami pokazują, że są członkami wielkiego grona. Jest to tak samo szkodliwą rzeczą nie dawać takiego ogłoszenia, jeżeli Pan już objawił swój sąd, jak dawać ogłoszenie przed objawieniem Pańskiego sądu. Wiele szkody wyrządzono by między ludem Bożym, gdyby powstrzymano się od takiego ogłoszenia, jak to czyni Komitet Pastoralnej Biblijnej Instytucji z ich obrońcami, choć Pan już objawił swój sąd. Dlatego, nie tylko, że jest dozwolonym wśród obecnych okoliczności, lecz obowiązkiem dla bezpieczeństwa maluczkiego statka sądzić nie przed czasem, ale po czasie. Udowodnienie międzyczasu. Powyżej był dany fakt, ale nie udowodniony, choć zdaje się być zgodnym z biblijnym zastosowaniem w innych wypadkach, że choć obraz Eliasza i Elizeusza nie pokazuje tego, wszakże pozaobraz objawia, że jest okres między rozłączeniem pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, a wzięciem pierwszego w wichrze do nieba, w którym to czasie zdarzenia opisane w II Królewskiej rozdziale 2 wersetach od 11 do 14 wypełniają się w pozaobrazie i dlatego pozaobrazowy Eliasz będzie jeszcze długo na świecie po otrzymaniu płaszcza przez pozaobrazowego Elizeusza. Teraz damy wiele dowodów, aby to jasno wykazać. Wierzymy, że powyżej przedstawione fakty doświadczenia udowadniają, że sprawa tak się ma, a nie inaczej. Udowodniliśmy kompletną stosowność obrazu i pozaobrazu względem siedmiu czynności Elizeusza, II Królewska rozdział 2 wersety od 12 do 14, i o czynnościach przyjaciół towarzystwa, a jednak doświadczenie dowodzi, że maluczkie statko jeszcze nie opuściło świata w wichrze, który jeszcze nie przyszedł. Pamiętajmy, że wszystko to, co figurowało w rozłączeniu proroków, jak i wydarzenia, jakie poprzedzały ich rozłączenie, pokazały swoje pozaobrazy w powyższych wypadkach. Dlatego jest taki czas w pozaobrazie i fakty tego dowodzą. Z tego wynika i fakty doświadczenia dowodzą, że między rozłączeniem pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, a opuszczeniem ziemi pierwszego jest taki czas, w którym pozaobrazowe wydarzenia opisane w II Królewskiej rozdziale 2 wersetach od 12 do 14 wypełniają się. Psalm 46 wersety od 1 do 4 pokazuje, że maluczkie statko będzie na ziemi aż do początku anarchii, która, jak rozumiemy, nastąpi po rewolucji, 1 Królewska rozdział 19 wersety 11 i 12, a będąc w ciele będzie świadkiem rewolucji, która zniszczy symbolicznego smoka, bestię i obraz bestii. Bo objawienie rozdział 16 wersety od 18 do 20 i rozdział 18 werset 9 pokazują, że rewolucja zniszczy te instytucje, ponieważ Jordan reprezentuje narody zgrupowane w organizacje i robotnicze organizacje. Dlatego też oba uderzenia Jordanu muszą poprzedzać rewolucję. Po pierwsze, że już nie będzie Jordanu, aby go uderzać po rewolucji, po drugie, porewolucyjne warunki nie pozwolą na uderzanie Jordanu w czasie rewolucji, po trzecie, że osądzenie tych instytucji musi poprzedzić ich zniszczenie. Dlatego, uderzenie Jordanu przez pozaobrazowego Elizeusza musi też poprzedzać rewolucję. On musi posiadać pozaobrazowy płaszcz przed rewolucją. A że maluczkie statko nie opuści świata aż na początku anarchii, widocznym jest, że Elizeusz dostaje płaszcz jakiś czas zanim Eliasz opuszcza ziemię. A więc mamy pewien okres czasu między rozłączeniem pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, a opuszczeniem ziemi przez pierwszego, w którym to czasie czynności Elizeusza podane w drugiej królewskiej rozdziale drugim wersetach od 12 do 14 się wypełniają. Inny jeszcze argument pokazuje, że Elizeusz będzie posiadał płaszcz przed rewolucją. Udowodniliśmy, że rewolucjoniści zniszczą smoka, bestię i obraz bestii. Zniszczenie tych instytucji jest figurowane przez zniszczenie całej rodziny Achabowej, druga królewska rozdziały 9 i 10. W ogóle mówiąc, sam Achab reprezentuje smoka, to jest Europę jako autokrację, syn jego Ochozjasz reprezentuje smoka, oddzielnych, niezależnie działających narodów, gdy zaś Joram reprezentuje smoka, Europę w porozumieniu mocarstw, które egzystowały około 120 lat. Reszta dzieci Achabowych zdaje się reprezentują wszystkie rządy, konstytucyjne lub mniej więcej złączone ze smokiem w ostatnio wzmiankowanej fazie. Jezabela reprezentuje bestię i obraz bestii. Drugi tom parałzyjny, strona 287, czwarty tom parałzyjny, walka Armageddonu, strona druga, z góry, Jehu, w czasie ówczesnej rewolucji, wymordował rodzinę Achabową. Tak samo rewolucjoniści zniszczą ostatnio wzmiankowaną fazę smoka, bestię i jej obraz, dlatego tak stoją w stosunku do tych symboli, jak Jehu rewolucjonista stał w stosunku do figur przedstawiających te symbole. Dlatego Jehu przedstawia rewolucjonistów. Z drugiej królewskiej rozdziału 9 wersetów od 1 do 10 dowiadujemy się, że Elizeusz nieco mniej niż 12 lat po otrzymaniu płaszcza pomazał Jehu na rewolucjonistę za pośrednictwem swego przedstawiciela, dlatego pozaobrazowy Elizeusz miał posiadać płaszcz przez pewien czas przed rewolucją, bo on pomazuje rewolucjonistów, a gdy klasa Eliasza nie opuszcza świata prędzej aż na początku anarchii, pozaobrazowy Elizeusz posiada płaszcz na długi czas zanim pozaobrazowy Eliasz opuści ziemię. A więc musi być pewien okres czasu w pozafigurze pomiędzy rozłączeniem Eliasza i Elizeusza, a pozaobrazowym opuszczeniem świata przez Eliasza, w którym to czasie odbywają się wypadki przedstawione przez czynności Elizeusza pokazane w drugiej Księdze Królewskiej rozdziale drugim wersetach od 12 do 14. Według objawienia rozdziału 16 wersetu 17, jak udowadniają berańskie komentarze, wielkie grono będzie rozpowszechniać poselstwo zawartości siódmej czaszy, siódmego tomu, a według wierszy od 18 do 20 ta czynność poprzedza rewolucję. Więc aby mieć odpowiednią władzę tego poselstwa, nasuwa się myśl o egzystencji wielkiego grona oraz odłączenia się od maluczkiego statka, z posiadaniem płaszcza, dlatego to daje nam jeszcze inny dowód, że wielkie grono posiadać będzie pozaobrazowy płaszcz przez dłuższy czas, zanim pozaobrazowy Eliasz opuści ziemię, i to nie nastąpi prędzej aż na początku anarchii, a anarchia nastąpi po rewolucji, a rewolucja nastąpi po wylaniu siódmej czaszy przez wielkie grono. Rzeczywiście obecny argument w świetle doświadczenia pokazuje, że pozaobrazowy Elizeusz będzie posiadał pozaobrazowy płaszcz przed zakończeniem się wojny światowej. Ten argument dowodzi, że będzie czas między rozłączeniem się pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, a wzięciem pozaobrazowego Eliasza do nieba, w którym to czasie wypadki odbywają się, jak figurowane w II Królewskiej rozdziale 2 wersetach od 12 do 14. Autor wierzy, że dokonana tajemnica jest siódmą czaszą w podłym stanie. C. J. Woodworth przesadzał poselstwo jego książki, bo zdawało mu się, że w objawieniu i w innych miejscach Biblii jest coś około 60 różnych określeń, odnoszących się do siódmego tomu, jak na przykład wóz i tym podobne określenia. Autor jest tego zdania, że jedynym miejscem odnoszącym się do siódmego tomu jest to odnośnik znajdujący się w Księdze Objawienia w 16 rozdziale, 17 wierszu pod symbolem siódmej czaszy. To dzieło udzieliło dobrych plag Babilonowi. Przedstawione prawdy onej księgi zapewne dobrze uderzyły Jordan i były plagą Babilonowi i o ile autor może widzieć, to jest jedyną misją godną boskiego uznania. Nie nadaje się wcale do zbudowania maluczkiego statka i dowodzi, że jest jednym z zarysów wielkiego złudzenia, które usiedliło wielkie grono. W słowach objawienia rozdziału 16 wersetu 17, stało się jako poselstwo wielkiego grona, mamy dowodne proroctwo, że wielkie grono miało ogłosić ukompletowanie maluczkiego statka, co też siódmy tom uczynił. Ogłoszenie to miało swój początek w 1918 roku na konwencji wielkanocnej w Brooklynie przez jednego z wodzów towarzystwa. Tytuł książki Dokonana tajemnica był dobrany tak przez autorów jak i ich współpracowników zgodnie z poselstwem stało się, to jest skończyło się. Wielkie grono według tego tekstu było pierwsze, aby ogłosić, że zapieczętowanie wszystkich wybranych jest ukompletowane słowami, stało się, dowodząc, że pieczętowanie było dokonane około Wieczerzy Pańskiej 1918 roku. Według poglądu autora ich data jest o 2 lata spóźnioną. Mocne świadectwo biblijne pokazuje, że wszyscy wybrani byli już popieczętowani na czołach przed przejściem onego sługi poza wtórą zasłonę i jest dowód, że to było dokonane około Wieczerzy Pańskiej 1916 roku. Szczegóły tych dowodów podaliśmy już w innych numerach teraźniejszej prawdy. Powtórzenie Halleluja. Zdanie w objawieniu rozdziale 19 wersetach 1 i 2, połączone z poprzednim argumentem dostarcza dalszego dowodu, że wielkie grono odrębne i odłączone od maluczkiego statka i z płaszczem w ręku udzielać będzie poselstwa plagi, będąc słyszane przez maluczkie statko, które będzie jeszcze w ciele. W objawieniu rozdziale 19 wersecie 1 słowa przetłumaczone wielkiego ludu są te same, jak słowa lud wielki w wierszu 6 i objawieniu rozdziale 7 wersecie 9. Zsumowanie poselstwa wielkiego ruchu jest dane w tych dwóch wierszach. Jest to to poselstwo, i to jedynie zsumowane stanowi siódmy tom, siódmą czaszę. Obrońcy towarzystwa dali niezawodnie poselstwo opisane w tych dwóch wierszach, tak ustnie jak również przez siódmy tom. Upadek Babilonu i Kingdom News, nowiny królestwa. A że miała być pauza, w której mieli zaprzestać dawaniem plagi, jest widocznym z trzeciego wiersza, który pokazuje powtórzenie groźby do Babilonu, jak następuje, i rzekli powtórę Halleluja. A dym jej wstępuje na wieki wieków. Tą pauzą był okres prześladowania wodzów towarzystwa i zabronienie sprzedaży siódmego tomu. Lecz gdy rząd zaprzestał prześladowania i dozwolił na sprzedawanie siódmego tomu, pauza skończyła się. A wtedy zwolennicy towarzystwa zaczęli wypełniać objawienie rozdział 19 werset 3. Tak jak przepowiedzieliśmy na podstawie tego wiersza w grudniu 1918 roku, z ukazaniem się po raz pierwszy tego artykułu. Teraz żyjemy po tej pauzie i po czasie, gdy zwolennicy towarzystwa już po raz drugi wołali Halleluja. Echa Maggi krytykuje autora za posługiwanie się tym piątym argumentem, dowodząc, że niektóre rzeczy słyszane przez Jana w objawieniu nastąpią po długim czasie, gdy maluczkie statko opuści ziemię. Odpowiadamy na to, że w niektórych wypadkach rzeczy, które Jan słyszał i widział, miały wypełnić się, aż klasa Jana opuści świat. Łatwo możemy zauważyć, że jego zarzut nie nadaje się, by go używać przeciw jasnym dowodzeniom tych wierszy, że klasa Jana, będąca w ciele, miała słyszeć wielkie grono dające swoje poselstwo, gdyż te dwa wiersze nie odnoszą się do wydarzeń, gdy Kościół opuści ciało. Ufamy, że następne uwagi wyjaśnią ten przedmiot. Jak wszyscy wiemy, co Jan czyni w objawieniu, symbolizuje, co Kościół czyni w czasie wypełniania się rzeczy symbolicznych przez czynności Jana. Pamiętajmy, że wszystko, co Jan słyszał i widział, tak jak podane w objawieniu, on słyszał i widział, gdy był na wyspie Patmos. Słowo Patmos znaczy cierpienie, śmiertelność i wyobraża cierpienia i śmiertelne warunki Kościoła w ciele. Dlatego pozaobrazowy Jan, gdy jeszcze w ciele, to jest, na symbolicznej wyspie Patmos, miał widzieć te wszystkie rzeczy, które były przedstawione przez widzenie apostoła w czasie pobytu na literalnej wyspie Patmos. Niektóre rzeczy, widziane i słyszane przez apostoła Jana, przedstawiają te wydarzenia, które stały się, gdy pozaobrazowy Jan był jeszcze w ciele w stanie śmiertelnym i cierpiącym, czyli na symbolicznej wyspie Patmos, i dlatego widział je i słyszał oczami i uszami cielesnymi, jak również ludzkim wyrozumieniem, zaś niektóre rzeczy, które apostoł Jan widział i słyszał, przedstawiają te wydarzenia, które mają się dopiero wypełnić po opuszczeniu ciała przez pozaobrazowego Jana, które on miał widzieć i słyszeć tylko oczami i uszami wiary, będąc jeszcze w ciele, czyli na symbolicznej wyspie Patmos. Dlatego Jan, będąc jeszcze w ciele, słyszy tylko uchem wiary poselstwo, na przykład z objawienia rozdziału 21 wersetu 3, które jednak nie będzie obwieszczone, aż po opuszczeniu ciała przez pozaobrazowego Jana. Podczas, gdy na przykład wypadki zanotowane w rozdziałach 6 i 7 Księgi Objawienia, które apostoł Jan opisuje jako widzenie i słyszenie, pozaobrazowy Jan widział je i słyszał oczami i uszami cielesnymi, jak również pojmował ludzkim wyrozumieniem. Innymi słowy, wszystko, cokolwiek znajduje się w Księdze Objawienia, pozaobrazowy Jan, gdy jeszcze w ciele, widzi i słyszy bez względu, czy wydarzają się, gdy on jest w ciele, czy nie. Gdy te wypadki mają się wydarzyć po jego opuszczeniu ciała, to on, będąc w ciele, widzi i słyszy je tylko oczami i uszami wiary, a gdy one wydarzają się, gdy on jest jeszcze w ciele, to widzi je i słyszy oczami i uszami fizycznymi i umysłowymi. To, jak widzimy, pobiją zarzut F.H. Maggi. Dodatkowo odpowiadamy, że Jan, słysząc to lub tamto, znaczy, że to odnosi się do rzeczy, jakie mają wyjść na jaw z powodu oświadczenia i pracy wielkiego grona, podanych w objawieniu rozdziale 16 wersecie 17, poprzedzających rewolucję przepowiedzianą w wierszach od 18 do 20, których praca jest również częściowo opisana w objawieniu rozdziale 19 wersetach 1 i 2. Z tego wnioskujemy, że ta praca jest przed rewolucją, a zatem przed opuszczeniem ciała przez Kościół, które wydarzy się wcześniej w anarchii. Dlatego klasa Jana słyszy uszami cielesnymi i umysłowymi poselstwo wielkiego grona. Objawienie rozdział 19 wersety 1 i 2, wypowiadane, gdy maluczkie statko jest jeszcze w ciele. Oświadczenie C.J. Dwarfa, że klasa Jana usłyszy to poselstwo dopiero w niebie, musiałoby się zgadzać z myślą, że wielkie grono dostanie płaszcz nie prędzej aż maluczkie statko opuści ziemię, ale to nie zgadza się z księgą objawienia, bo zabiera klasę Jana ze symbolicznej wyspy Patmos, czyli ze śmiertelnego stanu cierpienia, jako świadka opisanych rzeczy, a to nie zgadzałoby się, że literalny Jan widział i słyszał całe objawienie, gdy był na literalnej Patmos, dlatego, że klasa Jana musi być świadkiem, cieleśnie lub umysłowo, wypełnienia się wydarzeń na symbolicznej Patmos. Dlatego C.J. Woodworth i McGee błądzą, nie mając właściwego wyrozumienia tego wiersza. Bo powyżej podane fakty udowodniają, że pozaobrazowy Jan, gdy jeszcze w ciele, miał słyszeć fizycznymi i umysłowymi uszami, jak wielkie grono miało gromić wielki Babilon, a to gromienie jest częścią pracy drugiego uderzenia Jordanu. Z tego powodu wnioskujemy, że jest czas między rozłączeniem się pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, a opuszczeniem ziemi przez pozaobrazowego Eliasza do nieba, w którym to czasie czynności figurowane w drugiej królewskiej rozdziale drugim wersetach od 12 do 14 się wypełniają. Bez wyjaśnienia znaczenia figury, podaliśmy, że pomazanie Hazaela przez Elizeusza, druga królewska rozdział 8 wersety od 7 do 13, figuruje na coś, co stanie się przed rewolucją, a co jest udowodnione przez porządek wydarzeń w drugiej królewskiej rozdziałach 8 i 9, jak i przez oświadczenie, zawierające się w pierwszej królewskiej rozdziale 19 wersetach od 15 do 18, gdzie pokazano, że tych, którzy ujdą miecza Hazaela, zabije symbolicznym mieczem Jehu, który reprezentuje rewolucjonistów i będzie zabijać z pewnymi wyjątkami tych, którzy ujdą miecza Hazaela, więc Hazael musi zaczynać dzieło zabijania swoim symbolicznym mieczem, zanim Jehu zacznie swoje. Ponieważ Elizeusz pomazał Hazaela, druga królewska rozdział 8 wersety od 7 do 15, mową, a nie oliwą, tak jak Eliasz pomazał Elizeusza nie oliwą, ale swym płaszczem, pierwsza królewska rozdział 19 wersety od 19 do 21, lecz to pomazanie nie stało się, jak twierdzi McGee, w dniu ich rozdzielenia, aby Hazael rozpoczął swą pracę zabijania przed pomazaniem Jehu, druga królewska rozdział 9 wersety od 1 do 10, w celu zaprowadzenia rewolucji w Izraelu. Z tego wynika, że Elizeusz, po upływie kilku lat od czasu otrzymania płaszcza, pomazał Hazaela, reprezentuje coś, co wielkie grono czyni po rozdzieleniu od maluczkiego statka, a przed pomazaniem rewolucjonistów do rewolucji. Z tego wynika, że jest czas między rozłączeniem się pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, a opuszczeniem ziemi przez pozaobrazowego Eliasza, bo maluczkie statko nie opuszcza ziemi aż na początku anarchii, w którym to czasie wydarzają się czynności Elizeusza figurowane w drugiej królewskiej rozdziale drugim wersetach od 12 do 14. Innym tekstem, ściśle związanym z poprzednim argumentem, jest pierwsza królewska rozdział 19 werset 18. W poprzednich wierszach, jak już wyjaśniono, Hazael, Jehu i Elizeusz, o każdym z osobna jest powiedziane, że jest zajęty pracą zabijania symbolicznym mieczem. Z 18 wiersza dowiadujemy się, że tylko 7000 w całym Izraelu, którzy nie pokłonili się Baalowi, zwyciężą symboliczne miecze tych trzech klas, w liście do Rzymian rozdziale 1, wersecie 4, Paweł zapewnia nas, że te 7000 reprezentują wybranych, z czego wynika, że pozaobrazowy Eliasz zwyciężając miecze nie tylko Hazaela i Jehu, ale również i miecze Elizeusza, wobec tego musi być jeszcze na świecie, gdy Elizeusz otrzymuje miecz, co zdarza się po ich rozłączeniu, to również dowodzi, że jest pewien okres czasu pomiędzy pozaobrazowym rozłączeniem, a zabraniem maluczkiego statka ze świata, w którym to czasie zdarzają się czynności Elizeusza figurowane w II Królewskiej rozdziale 2 wersetach od 12 do 14. Wyprowadzenie kozła Azazela. Wysłanie kozła Azazela przez arcykapłana, 3 Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 20 do 22, pokazuje, że klasa Elizeusza oddzielona od klasy Eliasza wykonuje swój urząd przez jakiś czas, gdy pozaobrazowy Eliasz jest jeszcze w ciele. Nie tylko, że arcykapłan odziany w szatach lnianych wyznaje specjalne grzechy wszystkiego Izraela nad kozłem żywym, lecz w tym odzieniu prowadzi go także od drzwi przybytku do bramy dziedzińca i oddaje go w ręce człowieka na to obranego. Jego lniane szaty wyobrażają, że w czasie wykonywania tych dwóch czynności niektóre jego członki są jeszcze w ciele. A że to jest ostatnia praca arcykapłana świata przed opuszczeniem ziemi, widocznie obie części tej pracy są uczestnictwem wszystkich ostatnich przedstawicieli arcykapłana świata. Już wykazaliśmy, że wyznawanie grzechów nad głową kozła żywego reprezentuje to samo, co w obrazie w uderzeniu Jordanu, gdzie klasa Eliasza strofowała wykonawców złego, gdy członkowie klasy wielkiego grona byli słuchaczami, tak w prawdzie, jak i poza prawdą, od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku. To znaczy, że zanim ten czas się skończył, każdy jeden z członków arcykapłana świata uczestniczył przynajmniej w części wyznawania tych dobrowolnie popełnianych grzechów nad głową pozaobrazowego żywego kozła i co zgadza się z myślą, że w pewnym czasie, zanim on sługa przeszedł poza wtórą zasłonę około Wieczerzy Pańskiej, 1916 roku wszyscy wybrani byli popieczętowani na czołach. Tak więc nawet ostatniemu zapieczętowanemu było dane uczestnictwo w dziele wyznawania, czyli udział w uderzeniu Jordanu. Odłączenie się Elizeusza od Eliasza jest tą samą pracą, co wypędzenie Lewitów jako nowe stworzenia od kapłanów ze świątnicy na dziedziniec. A podczas gdy ich nowe stworzenia są tak traktowane, ich człowieczeństwo jest przez arcykapłana odciągane, jak reprezentowane przez kozła Azazela, którego ciągniono od drzwi przybytku do bramy dziedzińca i oddawano człowiekowi na to obranemu, od ich szalonych chęci postępowania według woli ich dwoistego umysłu, to jest, buntowania się na dziedzińcu, a tak oddawani są nieprzyjaznym okolicznościom i osobom, które dokonują zniszczenia ich ciała. Widzimy zatem, że wyznawanie dobrowolnych grzechów chrześcijaństwa nad głową wielkiego grona skończyło się jesienią 1916 roku. Nadmieniamy, że ciągnienie pierwszej głównej części klasy wielkiego grona od ich przywłaszczonych form usługi miało miejsce potem, gdy zagarnęli kontrolę nad towarzystwem, a wykazywanie ich złych czynów, przez publikację 4 numerów specjalnego pisma wydanego przez większość dyrektorów, F.H. McGee, autora i innych członków arcykapłana, niektórzy z nich finansowali, lub w inny sposób popierali w prowadzeniu tego dzieła. Aby bronić się przed wyjawianiem ich błędu i nieprawnym przywłaszczeniem władzy, bracia ci, i ich obrońcy, starali się odwrócić uwagę od tego i wzięli się do wielkiego przedsięwzięcia, przez co ich błędne tłumaczenia zaprowadziły ich do rąk człowieka na to obranego. Człowiekiem na to obranym byłyby, po pierwsze, nieprzyjazne stosunki, wojenne warunki, a po drugie urzędnicy, którzy dokonywali badania, śledzenia, sądzenia, a ostatecznie zastosowania srogiej kary dla pierwszej grupy klasy kozła Azazela od czasu ich wyprowadzenia. Podobna procedura w zasadzie, a może podobna do powierzchownej formy, będzie wymierzoną innym członkom tej samej klasy, aż wszyscy z wielkiego grona zostaną zaciągnięci od drzwi przybytku do bramy dziedzińca i wysłani w ręce człowieka na to obranego, i to potrwa prawdopodobnie kilka lat. Rozpoczęło się w jesieni 1916 roku w Anglii łącznie z naszą tam pracą, a cała praca wyprowadzenia pozaobrazowego kozła Azazela przez arcykapłana jest dokonaną przez jego ostatnich członków, którzy są w ciele, odpierając rewolucjonizm wielkiego grona. To dzieło jest reprezentowane przez arcykapłana ciągnącego kozła, a starania wielkiego grona, by uciec, są przedstawione w szarpaniu się kozła. Walka ta kończy się dopiero przy oddaniu pozaobrazowego kozła żywego w ręce pozaobrazowego człowieka na to wybranego. Powtórzmy to zdanie, praca ciągnięcia kozła Azazela trwa długo. Różne oddziały klasy kozła Azazela są w podobny sposób tak traktowane i potrwa to prawdopodobnie jeszcze kilka lat, zanim cała praca arcykapłana, za pośrednictwem jego członków, będzie ukończona. To dowodzi, że musi być czas pomiędzy rozłączeniem pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, a wzięciem pierwszego z nich z tej ziemi, w którym to czasie wypełniają się czynności figurowane przez Elizeusza w drugiej królewskiej rozdziale drugim wersetach od 12 do 14. Przed opuszczeniem tego punktu dobrze będzie zbić szeroko rozpowszechniony pogląd między braćmi towarzystwa, to jest, że wodzowie towarzystwa i inni z ich liczby, którzy zostali uwięzieni, są pozaobrazowym Janem Chrzcicielem w więzieniu. Jeśli to jest prawda, to, cośmy dotąd o nich powiedzieli, jako o pierwszej grupie klasy Azazela, dostającej się w ręce człowieka na to obranego, nie może być prawdziwe, jednak to, jak i inne ich doświadczenia, są tylko fałszywymi doświadczeniami prawdziwego Kościoła. Tak samo jak klasa Elizeusza, mieniąc się być prawdziwym Eliaszem, jest fałszywym Eliaszem, tak i wtedy, gdy ta klasa twierdzi, iż jest prawdziwym pozaobrazowym Janem Chrzcicielem, wtedy również jest fałszywym. W każdym wypadku ich doświadczenia są fałszywe. Możemy widzieć, że tak jest odnośnie ich twierdzenia o Janie Chrzcicielu, gdy zastanowimy się nad dwoma faktami. Po pierwsze, że oni nie cierpieli zastrofowania nieprawnej łączności Kościoła katolickiego z rządem amerykańskim, bo oni nie strofowali, ani nie byli prześladowani, ani uwięzieni, za strofowanie takiej łączności, dlatego ich uwięzienie nie mogło być uwięzieniem pozaobrazowego Jana z powodu strofowania pozaobrazowego Heroda za nieprawą łączność z pozaobrazową Herodiadą. Po drugie, ich twierdzenie nie jest prawdziwym, bo ten zarys połączenia się Kościoła z państwem reprezentowany przez łączność Heroda z Herodiadą jeszcze się nie wypełnił. Gdyby ci bracia baczyli na wyjaśnione proste nauki onego sługi we wstępnym słowie do trzeciego tomu, strona czwarta, paragraf pierwszy, i we wstępnym słowie do czwartego tomu, strony druga i trzecia, dane w tym przedmiocie, gdzie pokazuje, że połączenie nastąpi po wojnie i przed rewolucją, a tedy przyniesie prześladowanie na klasę pozaobrazowego Jana w tym czasie, Gdy pozaobrazowa Herodiada usiądzie jako królowa, porównaj objawienie rozdział 17 wersety od 3 do 6 i od 15 do 18 z objawieniem rozdziałem 18 wersetami od 7 do 10, prawdopodobnie nie popadliby w taką pomyłkę. Już widzimy z tych dwóch przyczyn, że ich twierdzenie, iż są pozaobrazowym Janem Chrzcicielem w więzieniu jest bezpodstawnym. Doświadczenie pozaobrazowego Jana Chrzciciela jest jeszcze w przyszłości, a ich doświadczenie przedstawione jako takie jest fałszerstwem, imitacją więziennego doświadczenia Jana Chrzciciela, które nie figuruje literalnego uwięzienia, tak jak ich uderzenie Jordanu było tak naprawdę drugim, lecz imitacją, sfałszowaniem pierwszego uderzenia. Zamiast doświadczenia pozaobrazowego Jana Chrzciciela, oni ulegają doświadczeniu pierwszej grupy klasy kozła Azazela w rękach człowieka na to obranego. Prawdziwie tajemnicze są drogi pańskie. Dzieło Eliasza po rozdzieleniu. Pozostawianie Eliasza na ziemi wykonującego w jednym wypadku czynne posługiwanie przez okres lat po rozłączeniu się od Elizeusza udowadnia, że jest czas pomiędzy rozłączeniem się pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza a wzięciem poprzedniego z tej ziemi, w którym to czasie pozaobrazowy Elizeusz wykonuje czynności figurowane przez obrazowego Elizeusza w drugiej królewskiej rozdziale drugim wersetach od 12 do 14. Dziełem, o które chodzi, jest posłanie listu Eliasza w krótszym czasie niż 8 lat po rozłączeniu, do Jorama króla judzkiego, strofując go za grzechy i grożąc mu zasłużoną karą od Pana. Druga Kronik rozdział 21 wersety od 12 do 15. Te jego karania podane w wierszach 16 i 17, poprzedzały jego nieuleczalną chorobę, od której umarł, będąc trapiony 2 lata. Prawdopodobnie zanotowane wydarzenia w wierszach 16 i 17, na które F.H. McGee nie daje czasu, trwały 2 lata. Znaczny czas upłynął od posłania listu do zaczęcia się wierszy 16 i 17. Według wszelkiego prawdopodobieństwa list był wysłany przed 4. rokiem panowania Jorama, które trwało 8 lat. F.H. McGee pomija 18 wiersz słowa po tym wszystkim, które odnoszą się do wielu wydarzeń wierszy 16 i 17 i przypuszcza, że choroba nastąpiła natychmiast po przysłaniu listu. Jednak zadecydowanie co się tyczy długości czasu pomiędzy rozłączeniem się Eliasza i Elizeusza, a przejściem listu do Jorama nie jest ważnym dla przedstawionego argumentu. Myślą autora jest, że ten czas trwał mniej niż 8 lat. Jeśli można udowodnić, że Eliasz a nie Elizeusz wysłał ten list, bez różnicy jak długi czas upłynął między rozłączeniem a listem, wtedy nasz punkt byłby udowodniony. Wzmocnijmy ten punkt i damy niektóre chronologiczne wzmianki, które udowodnią, że chronologia F.H. McGee jest błędną i niejasną. Przed utwierdzeniem tej myśli, zastanówmy się nad tekstem owego listu. Mówi on: wtedy przyszło pisanie od Eliasza proroka w ten sposób, i tak dalej. Skład mowy udowadnia, że list opuścił Eliasza zaraz na początku swej podróży, bo pisanie przyszło od Eliasza. Jeśli myśl, jak to niektórzy utrzymują, byłaby prawdziwą, że Eliasz napisał list jako proroctwo przed rozłączeniem, a złożył do rąk kogoś innego do doręczenia w przyszłości, to treść listu powinna w miarę możliwości być zmieniona w sposób następujący. Wtedy przyszło do niego pisanie Eliasza proroka w ten sposób. A gdyby nawet i tak ten tekst brzmiał, to jeszcze nie można by z całą pewnością odpowiedzieć na pytanie, czy list był posłany wprost przez Eliasza, czy przez doręczyciela. Lecz forma użytych słów pokazuje, że list opuścił Eliasza w czasie wysłania go, bo napisano, tedy przyszło pisanie od Eliasza proroka. Maggi słusznie odrzuca teorię, że list był proroctwem o niegodziwości, jak też okaże dla Jorama i był u kogoś złożony przez Eliasza przed odłączeniem się od Elizeusza. Lecz propaguje inną teorię, a mianowicie, że w tekście powinno być umieszczone słowo Elizeusz zamiast Eliasz. Powiedział nam na konwencji w Ashbury Park, że daje takie oświadczenie na podstawie dobrego autorytetu. Zdaje się, że według jego ważnego listu, jego całym autorytetem jest notatka w dziele Józefusa dopisana przez tłumacza pana Winstona. Józefus, zgodnie z Biblią podaje, że Eliasz wysłał list i według najlepszych źródeł dodaje, bo on, Eliasz, był jeszcze na ziemi. Lecz pan Winston w tejże notatce krytykuje opis tego historycznego wydarzenia w sposób następujący. W niektórych kopiach Józefusa jest podane, że ten list przyszedł do Jorama od Eliasza, z dodatkiem, bo on był jeszcze na ziemi. To nie może być prawdą o Eliaszu. Bo jak wszyscy, nominalni nauczyciele, zgadzają się, że Eliasz opuścił ziemię około 4, a nie 13 jak brat Maggi podaje, lat przed tym, a to mogło być prawdziwe tylko o Elizeuszu. Być może, iż w tym już nie ma żadnej tajemnicy, że imię Eliasza wkrótce wkradło się od dawna do tekstu zamiast Elizeusza. Z tej wzmianki zauważamy, że Józefus, kapłan, obznajmiony z hebrajskim tekstem, dowodzi, że za jego czasów w tekście tym nie czytano słowa Elizeusz, lecz Eliasz, który, zgodnie z wierzeniem Żydów, był po rozłączeniu na ziemi, z czego wnioskujemy, że hebrajski tekst za czasów Chrystusa zawierał słowa Eliasz. Co więcej, greckie tłumaczenie Starego Testamentu, nazwane Septuaginta, a według najdokładniejszych autorytetów dokonane między 286, 284 rokiem przed Chrystusem podaje Eliasz, a nie Elizeusz. Dlatego widzimy, że słowo Eliasz było uważane w tym tekście za prawdziwe nawet aż 300 lat przed naszą erą. Żadne tłumaczenie nie podaje słowo Elizeusz i nie ma tekstu hebrajskiego, który by podawał słowo Elizeusz, co zróżniłoby czytanie, a tak mamy świadectwo najsilniejszego manuskryptu jako dowodu na słowo Eliasz. W dodatku do manuskryptu, doktrynalny argument jest również silny. Gdy rozumiemy podstawy zarzutu Winstona i rozważymy, że taki zarzut nie mógłby się pokazać u starożytnych Żydów, ani u ostrożnych ludzi w prawdzie, wtedy widzimy całą niedorzeczność argumentu. Pan Winston, będąc przeciwnym Biblii, Ewangelia Jana rozdział 3 werset 13, wierzy, jak cały nominalny Kościół, że Eliasz poszedł na zawsze do nieba, gdzie święci mają przebywać z Bogiem, i rozumie się będąc obałamucony tą myślą, był zmuszony przyjąć albo jedną, albo drugą z tych dwóch powyżej wspomnianych teorii, które zaprzeczają, że list przyszedł od Eliasza, ale Żydzi, nie wierząc temu, nie mieli trudności wierzyć, że Eliasz był wzięty tymczasowo w obłoki, a tedy znów był spuszczony na ziemię. Druga Królewska rozdział 2 werset 16. Dlatego nie kwestionowali tego świadectwa, że Eliasz wysłał list. Ani fałszywe doktryny nominalnego Kościoła nie mogą być przyjęte przez lud w prawdzie jako dowód do odrzucenia niezmiennego biblijnego tekstu w oryginale, które znajduje się we wszystkich tłumaczeniach Biblii. Na zarzut F.H. Maggi, że Eliasz nie był więcej prorokiem, gdy list został posłany, choć powiedziano, że był od proroka, które to wyrażenie, jak on twierdzi, nasuwa myśl, że należy rozumieć Elizeusza, bo on był w ten czas prorokiem, Odpowiadamy, Biblia, jak i każdy prosty zwyczaj, podaje często tytuły urzędu długo potem, gdy już skończyło się wykonywanie tego urzędu. Mówimy o pułkowniku Roosevelcie, pomimo tego, że już dawno temu zaprzestał spełniać urząd pułkownika. Lecz ten człowiek siedzi na prawicy Bożej. Wzmianka o naszym Panu, jako o człowieku w chwale nie dlatego, żeby jeszcze był człowiekiem, ale dlatego, że kiedyś był człowiekiem. Dlatego wnioskujemy, iż Hamaggi odrzuca biblijne bezsprzeczne słowo, gdyż to jest potrzebne do jego teorii, które jest dowolnym procederem zasądzającym się na prawie zmieniania Biblii, aby tylko zachować swe osobiste teorie, a to okazuje słabość jego twierdzenia. Ten właśnie werset dowodzi, że Eliasz we wichrze, a nie w wozie, opuścił ziemię tylko na krótki czas, tedy powrócił i żył dłuższy czas, w którym to czasie pobytu na ziemi posłał list do Jorama. Dlaczego Eliasz miał powrócić na ziemię? Widocznie, aby posłać list, który miał wypełnić figuralną część równoważną z typowym strofowaniem Heroda przez Jana. Tak jak Jan strofował nieprawną łączność Heroda z Herodiadą, tak Eliasz strofował nieprawną łączność Jorama z córką Achabową, która była napło poganinką i bałwochwalczynią, która wprowadziła Baalizm i inne złe rzeczy do judzkiej ziemi. To częściowo figuruje na strofowanie, które prawdziwy Kościół zastosuje przeciw cywilnej władzy, za pozafiguralną nieprawną łączność. Strofowanie, które szczególnie wyobrażone jest przez okoliczności mające łączność ze strofowaniem janowym, który jak wiemy, jest symbolicznym dokończeniem figury Eliasza. Ten obraz udowadnia, że prawdziwy Kościół ma jeszcze publiczne dzieło do wykonania, a także dowodzi, że musi nastąpić poza obraz doświadczeń Jana Chrzciciela po rozłączeniu się pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza. A zatem list Eliasza podaje nam w Piśmie Świętym dostateczny dowód tego faktu, że pomiędzy rozłączeniem pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza a wichrem jest okres czasu, w którym czynności figurowane przez Elizeusza w II Królewskiej rozdziale 2 wersetach od 12 do 14 mają się wypełnić. Rozważania chronologiczne. Zanim pozostawimy dyskusję listu, pragniemy dać kilka chronologicznych wyjaśnień, które zharmonizują chronologię, którą Hamaggi pozostawił niesharmonizowaną. Są trudności odnośnie wyrozumienia chronologii królów judzkich i izraelskich, jednego z drugim, od panowania Achaba aż do końca panowania Jorama, królów izraelskich. Klucz do tych trudności leży w następnych faktach. W czasie przygotowania się do wojny z królem syryjskim, Achab wziął swego syna Ochozjasza za swego współwładcę, a Józefat wziął swego syna Jorama za swego współwładcę. W czasie śmierci Achaba, Ochozjasz wziął swego brata Jorama, syna Achabowego za swego współwładcę, rok przed śmiercią Joram syn Józefata, król judzki, wziął swego syna Ochozjasza za swego współwładcę. Jeśli zapamiętamy te fakty, to łatwo będzie można usunąć każdą zawiłość z chronologii tych panowań. W dowód dajemy jak następuje. Achab, król izraelski, umarł 22 roku swego panowania, a w 18 roku panowania Józefata, króla judzkiego. Pierwsza Królewska rozdział 16 werset 29, rozdział 22 wersety 41 i 42, ale w 17 roku panowania ostatniego, on wziął swego syna Ochozjasza za współwładcę. Ostatni umarł po panowaniu o długości, nieco więcej niż 2 lata. Pierwsza Królewska rozdział 22 werset 52, Po nim nastąpił jego brat Joram w 5 roku. Druga Królewska, rozdział 8, werset 16, przed śmiercią Jozafata. Lecz jego brat Ochozjasz wziął go za swego współwładcę w 18 roku panowania Jozafata. Druga Królewska, rozdział 3, werset 1, zaraz po śmierci Achaba. W drugim roku przed początkiem współwładnego panowania Jorama. Jozafat wziął swego syna też Jorama za swego współwładcę. Druga Królewska, rozdział 1, werset 17. A to było w 17 roku, gdy Achab wziął swego syna Ochozjasza za swego współwładcę, prawdopodobnie w czasie przygotowania się do wojny z Syrią. Pierwsza Królewska, rozdział 22. Joram Judy w 11 roku Jorama Izraelskiego. Druga Królewska, rozdział 9, werset 29. Wziął swego syna Ochozjasza za swego współwładcę i był zastąpiony ostatnim 12 roku Jorama Izraelskiego. Druga Królewska, rozdział 8, werset 25. To krótkie i jasne wyjaśnienie, ufamy, odsunie wszystkie zawikłania i przeciwności tych chronologii, które były zagadką dla teologów przez całe stulecia. Joram, król Izraela, jak powyżej pokazano, stał się niezależnym królem 21 roku panowania Jozafata. Rozłączenie pomiędzy Eliaszem i Elizeuszem zdarzyło się po śmierci Ochozjasza, brata Jorama, według drugiej królewskiej rozdziałów 1 i 2. A zatem rozłączenie między Eliaszem a Elizeuszem zdarzyło się w pewnym czasie, akurat nie kiedy, nie wiemy, pomiędzy początkiem 21 a końcem 25 roku panowania Jozafata. Bądźmy liberalnymi w ustępstwach, powiedzmy, że to rozłączenie zdarzyło się pełne 4 lata przed śmiercią Jozafata. I że list Eliasza przyszedł do Jorama pełne 4 lata po śmierci Jozafata. A więc pomiędzy rozłączeniem proroków, a wysłaniem listu, byłby okres składający się z 8 lat, a nie 13, jak myśli F.H. Maggi. Prawdopodobnie okres ten byłby cokolwiek krótszym od 8 lat. Pan Winston, jak to powyżej pokazano, podaje 4 lata. Ale to jest prawdopodobnie czas za krótki. Jednak, jak powiedziano powyżej, ustanowienie akuratnej długości czasu pomiędzy rozłączeniem Eliasza i Elizeusza, a wysłaniem listu nie jest ważnym, aby stanowiło o pytaniu, kto wysłał list, bo Eliasz mógł żyć tak dobrze 13 lat jak i 6, albo 8 lat po rozłączeniu. Naszą rzeczą w tej sprawie jest trzymać się ściśle niezmienionego czytania hebrajskich manuskryptów i wszystkich tłumaczeń drugiej kronik rozdziału 21 wersetu 12, a nie wyższych krytyków i kleru, których, rozumie się, że F.H. Maggi nie miał zamiaru naśladować, lecz dowolnie odrzucił to dla swej teorii. Ojciec nasz niebieski, wiedząc, że wszyscy z jego ludu przed rozłączeniem spodziewali się, że pozaobrazowy Elizeusz otrzyma płaszcz, bez wątpienia umieścił ten kawałeczek historii o liście Eliasza w Biblii, aby dopomóc jednemu i wszystkim widzieć prawdę w tym względzie, gdy wytrwaliśmy w potrzebnych nam próbach. Innymi słowy, to szczególne historyczne przedstawienie o rozłączeniu między Eliaszem i Elizeuszem, wstąpieniem pierwszego do nieba, i o czynnościach ostatniego opisanych w drugiej królewskiej rozdziale 2 wersetach od 12 do 14, jest częścią boskiej mądrości, aby ukryć czas następnych pozaobrazowych wypadków, aby wszystkich strożej wypróbować. Sprawiedliwe sądy Twoje, o Panie. Z 9 powyżej podanych dowodów wnioskujemy, że jest czas między rozłączeniem pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, a wzięciem Eliasza do nieba, w którym to czasie wypełniają się figuralne czynności opisane w II Królewskiej rozdziale drugim wersetach od 12 do 14. Dlatego zaprzeczamy temu, ażeby pozaobrazowy Elizeusz nie miał mieć płaszcza, zanim pozaobrazowy Eliasz opuści ten świat. Pomimo tego, że McGee i Ruth Herford, aby zaprzeczyć tym faktom, używają grubego druku i kursyw na podkreślenie swych myśli, to jednak z całą ufnością twierdzimy, że pozaobrazowy Eliasz pozostanie jeszcze długo na świecie, po otrzymaniu płaszcza przez pozaobrazowego Elizeusza. Te 9 biblijnych dowodów zgadzają się i potwierdzają myśl, że rozłączenie, które rozpoczęło się latem 1917 roku, po którym nastąpiło drugie uderzenie Jordanu i odbyło się po pierwszym uderzeniu Jordanu, są przepowiedzianym i prawdziwym pozaobrazowym rozłączenia między Eliaszem i Elizeuszem. Chwała niech będzie Bogu naszemu, że już tak dalece wypełnił się jego chwalebny plan. Chwała niech będzie Bogu naszemu, że błogosławił trudy naszego poświęcenia, aż do końca pieczętowania wybranych. Chwała niech będzie Bogu naszemu, że choć utraciliśmy przywilej usługiwania Jego nominalnemu ludowi, ale pozyskaliśmy przywilej wyprowadzenia kozła Azazela od drzwi przybytku do bramy dziedzińca. I chociaż ta praca jest połączona z wielu trudnościami, niepopularną, łamiącą węzły przyjaźni i przedstawiająca nas w fałszywym świetle, jednakże praca ta daje wiernym zapewnienie, że wyzwolenie ich jest bliskie, ponieważ jest to ostatnią częścią cierpień arcykapłana świata. Radujmy się z tego wielce. Widząc z łaski Bożej, jeszcze na początku grudnia 1917 roku, ogólne zarysy tego, co powyżej zostało przedstawione odnośnie Eliasza i Elizeusza, jako prawdziwy anioł getsemański w ciemnej godzinie trwogi, tak autor tego artykułu, mając serce przepełnione wdzięcznością i ocenieniem, zaczął po raz pierwszy przedstawiać ten przedmiot braciom w Filadelfii 17 grudnia 1917 roku. Wielu przyznało się, iż to okazało się dla nich pomocnym. Mniemamy, że nie uczynimy żadnej szkody duchowej członkowi maluczkiego statka z powodu przedstawienia spraw tego przedmiotu. Bez wątpienia, że przedstawienie tego przedmiotu naruszy uczucia klasy wielkiego grona, ale to jest nieuniknione. Jest ono również na to, aby wyrobić w nich żal, bo smutek według Boga pokutę sprawuje ku zbawieniu, której nikt nie żałuje. 2 Koryntów rozdział 7 werset 10, jako niezbędny krok, aby wyprali i wybielili szaty swe we krwi barankowej. Dla wiernych będzie to pociechą. I to jeszcze jest prawdą, że poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej, a nie innych. Psalm 25 werset 9. Kończymy ten przedmiot o Eliaszu i Elizeuszu z pełnym zapewnieniem wiary, że łaskawy Ojciec Niebieski dał nam właściwe wyrozumienie tego przedmiotu, a przez to udzielił nam zdolności większego ocenienia Jego mądrości i dobroci, i dlatego z gorącą modlitwą prosimy Go, aby rozmyślanie nad tym przedmiotem mogło być błogosławieństwem dla Jego drogiego Izraela, tak maluczkiego statka, jak i wielkiego grona. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1935 roku, na stronach od 83 do 102.